some vehicles manufactured on a large scale, ως και η RAM, την κοινά σας που manufactured on a large scale, εξελάζει. Τόσο επανεσταντική σας έτσι αν προλάμε να πει ως τες RAM-τε, zgodnie z zaproponowanym przez grupę radnych porządkiem obrad, pierwszy punkt otwarcia sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad, na sali jest wystarczająca ilość radnych, aby to dzisiejsze obrady mogły wychodzić. Drugim punktem jest rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Przelazie w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrza miasta Przelaz z powodu nieudzielenia absolutorium za 2012 rok. Pierwszy podpunkt A. Zapoznanie Rady z uchwałą nr 4136/127/2013 z dnia 19 lipca 2013 roku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o uchwale Rady Miejskiej w Przelazie z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie nieudzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Przelaz z tytułu wykonania budżetu za rok 2012. Podpunkt B. Wysłuchanie wyjaśnień burmistrza miasta. Podpunkt C. Podjęcie uchwały. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości biegradnych Rady Miejskiej w Przelazie. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza miasta. Punkt piąty. Rozpatrzenie sprawy na burmistrza miasta na przedległość postępowania o utworzenie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej. Punkt szósty. Zamknięcie sesji. Zgodnie z punktem drugim dotyczącym rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum będzie zapoznanie Rady z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tutaj poproszę kolegę o odczytanie tejże uchwały. Bardzo proszę.
Uchwała nr 4100 przez 4 łamane 327 na 2013 z dnia 11 lipca 2013 roku czwartego składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o uchwale Rady Miejskiej w Przelazie nr 52/2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie nieudzielenia burmistrzowi miasta Przelaz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. Na podstawie artykułu 13 punktu 8 oraz artykułu 19 ust. 2 i 3 ustawy dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, czwarty skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwala co następuje. Wydaje się pozytywną opinię w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Przelazie nr 52/2013 z dnia 24 czerwca 2013 w sprawie nieudzielenia burmistrzowi miasta Przelaz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W dniu 3 lipca 2013 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wpłynęła uchwała Rady Miejskiej w Przelazie nr 52/2013 z dnia 24 czerwca 2013 w sprawie nieudzielenia burmistrzowi miasta Przelaz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012. W treści tej uchwały wynika, że Rada Miejska Przelaz postanowiła o nieudzieleniu burmistrzowi miasta Przelaz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012 po zapoznaniu się z budżetem. Punkt pierwszy. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Przelaz za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego miasta Przelaz za 2012 rok, sprawozdanie finansowe miasta Przelaz za 2012 rok, punkt trzeci, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez burmistrza miasta Przelaz sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, punkt czwarty, opinią Komisji Rewizyjnej dotyczącą wykonania budżetu za 2012 rok oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium burmistrzowi miasta z tytułu wykonania budżetu miasta Przelaz za rok 2012. Punkt piąty, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przelazie w sprawie nieudzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Przelaz za 2012 rok. 2012 roku. Świadczy to o spełnieniu przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wymogu procedury absolutoryjnej, o którym mowa w artykule 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. Podjęcie wyżej wymienionej uchwały było poprzedzone wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Seradzi z dnia 6 czerwca 2013 w sprawie nieudzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Szereg za rok 2012. Analizy przebiegu sesji absolutoryjnej dokonanej przez skład orzekający w oparciu o doręczony w dniu 4 lipca 2013 wyciąg z projektu protokołu sesji Rady Miejskiej w Przeradzi nr 52 z dnia 24 czerwca wynika, że dyskusja Rady odnosiła się m.in. do problematyki związanej z wykonaniem budżetu 2012 roku, a wynik głosowania nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Przeradz z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok był następujący. Za 11 głosów, przeciw 6 głosów, głosów wstrzymujących się nie było. Zgodnie z artykułem 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwałę w sprawie absolutorium Rady Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy. Skład Rady Miejskiej w Seradzie wchodzi 21 radnych, a zatem za uchwałą w sprawie nieudzielenia absolutorium oddano bezwzględną większość głosów ustawowego składu Rady. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, czwarty skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach orzekł jak w paragrafie pierwszym. Podpisał przewodniczący czwartego składu orzekającego, pan minister Paweł Brzeza.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa,
teraz
bardzo proszę. Panie Przewodniczący, ponieważ dyskusja jest nadebrana, a mieszkańcy są wiedzieli, kto był projektodawcą dzisiejszych sesji, wnioskodawcą dzisiejszych sesji, której głównym tematem jest ogłoszenie o przeprowadzeniu, uchwała o przeprowadzeniu referendum, ja bardzo proszę o przeczytanie wszystkich nazwisk wnioskodawców dzisiejszych sesji.
Bardzo proszę, proszę Państwa, sesja dzisiejsza, tak jak każda jedna, jest posiedzenia Rady, także komisji, są obradami jawnymi i wszystkie informacje, o których tutaj mówimy, wszystkie sprawy, które są rozpatrywane, są także jawne. W związku z tym nie widzę problemu, czy Państwo zapomnę. Gdyby te uchwały były zawarte na stronie czy w dokumentach, które były wysyłane do dyrektorów jednostek, jak zawsze to robimy na sesję, pewnie by Państwo też widzieli. Ale ja zapoznam, to nie jest tajemnica. To są zbyt poważne sprawy, żeby nie podać. Kamil Kowalik, Sylwester Iwanowski, Marcin Gadecki, Zofia Badańska, Ewa Prączek, Andrzej Mentel, Krystian Dąbrowski, Maria Grajca, Jolanta Moczko, Krzysztof Franciszkowski, Marian Kita, Dominik Pena. Proszę Państwa, radni mają obowiązek prawo kontrolowania burmistrza i pokazywania mieszkańcom, jakie nieprawidłowości, jakie naruszenia prawa mają miejsce. To mieszkańcy decydują o tym, czy burmistrza będą chcieć na tym stanowisku, że pełnią funkcję, pani Teresa Kosmala, że pełnią dalej funkcję, ale to mieszkańcy decydują. Radni mają tylko poinformować o tym, co w gminie jest nie tak. I ten obowiązek na nas spoczywa i to właśnie zrobiliśmy. Radni pokazali, ale oczywiście to nie są jakieś tylko przemyślenia radnych, jakieś spostrzeżenia, tylko i właśnie subiektywne. To są także decyzja została oparta na kontroli i wystąpieniu po kontroli Regionalnej Komisji Obrachunkowej. Są to bardzo ważne i poważne zarzuty i myślę, że na podstawie tego, jeśli mieszkańcy się zapoznają, to na pewno będą wiedzieć, jaką decyzję podjąć. Ale tak powiedziałam, jest to decyzja mieszkańców. Jesteśmy miastem demokratycznym, partią demokratycznym i każdy się wypowie. I nie uważam, że to jest sprawa jakaś śmieszna, czy uważam, że jest bardzo poważna. Proszę Państwa, kolejnym punktem jest punktem porządku obrad, jest wykonanie wyjaśnień burmistrza. Bardzo proszę Państwa.
Przewodniczący, ja tylko jeszcze poczęliśmy pozwolenie o czas. Zauważyłem w tym związku skierowanym do Pani oraz drut ale sama do siebie kieruje.
Przewodniczący jest także radnym i nie jest pozbawiony tej funkcji, dlatego że funkcji radnego, dlatego że pełni także funkcję przewodniczącego. Kto radny jest przewodniczącym tych mówi. A jeżeli ja, podobnie jak koledzy, którzy złożyli wniosek, podobnie uważam, że nie powinny takie sytuacje mieć miejsce, takie nieprawidłowości, takie naruszenia prawa, nie zgadzam się z tym, co się dzieje, dlatego też się pod tym wnioskiem podpisuję. Dziękuję bardzo.
Ale nie mogą głosu zabierać, jak to Pani tak przechodzi od razu.
Proszę Pana, Pani Radę. Proszę Państwa, my jesteśmy w porządku obrad i ja bardzo proszę, jeżeli ja udzielę Państwa głosu, to ten głos będę mógł zabrać. Proszę Państwa, jesteśmy w punkcie, chcę podjęcie uchwały. Tak jak na samym początku powiedziałam, sesja jest na wniosek. Proszę mnie przedstawiać. Sesja jest na wniosek radny, jest dostarczony porządek obrad i przygłosił starannie.
To wybrali przez ludzi.
Ja Pani nie udzieliłam głosu. Proszę pozwolić Pani Burmistrz głosu wyjaśnienia. Dziękuję. Panie Radny, nie udzieliłam Panu głosu. Nie ma takiej możliwości, Panie Radny, żeby Pan sobie sam nie załatwił. Panie Radny, przywołuję Pana do porządku. Pan mi będzie mówił, co Pan przewodniczący. Proszę Państwa, są pewne zasady demokracji. Jest porządek obrad i chciałabym, żebyście Państwo się podporządkowali. Ja wiem, że to jest bardzo trudne i pierwszy raz się zdarza, że każdy chce mówić, kiedy będzie chciał taką ochotę. Przywołuję Panie Burmistrz i proszę bardzo o miejsce stawienia.
Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Rado Miejska, drodzy mieszkańcy. Przed chwilą wysłuchaliśmy opinii kolegium Regionalnej Izby Obrad Uchwałowej, z której to opinii dokładnie wynika, że Kolegium Regionalnej Izby Obrad Uchwałowej zajmuje się wyłącznie sprawą zachowania procedury przed uchwaleniem uchwały o udzieleniu czy nieudzieleniu absolutorium. Ta procedura miała polegać na tym, że komisja rewizyjna wypracowała swoją opinię na temat wykonania budżetu, zgłosiła stosowny wniosek, a na sesji Rady Miejskiej 24 czerwca odbyła się dyskusja z tym między innymi na tematy dotyczące spraw związanych z wykonaniem budżetu. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w żaden sposób nie odnosi się do merytorycznych tematów. W związku z tym pozwoliłam sobie wstąpić do procedury odwoławcze. One się toczą, jeszcze się nie zakończyły. Chciałam wszystkim Państwu powiedzieć, że w terminie ustawowym złożyłam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta, informacje o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe za rok ubiegły. Te dokumenty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, zanim jeszcze Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czelawi zabrała się do pracy nad tymi dokumentami. Te dokumenty ostatnie poprzedzały comiesięczne, a czasami częstsze sprawozdania do Rady Miejskiej, a także do bardzo ważnej Komisji Rady Miejskiej, Komisji Finansowo-Budżetowej, które oczywiście była informowana, ale też miała wpływ na realizację budżetu, ale na pewno miała wpływ na uzyskanie każdej szczegółowej czy dialogu uzyskania każdej szczegółowej informacji. Oczywiście takie informacji, o które może też prosić każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, a jak nie mam, ale nie mam pewności, również każdy obywatel Unii Europejskiej. Takie informacje były w komisji dostępne. Wszystkie dokumenty, które były związane z realizacją tego budżetu, zarówno zobowiązania nowe, jak i te związane z realizacją, były kontratygnowane przez skarbnika miasta Czelać. Skarbnika, który pracuje w tym urzędzie od 1991 roku, czyli osoby, która niejedno już niejednego burmistrza przeżyła, niejedno widziała w różnych sytuacjach związane z finansami, także przede wszystkim finansami publicznymi była. No wiemy, że finanse publiczne to tak od kryzysu do kryzysu raz jest lepiej, raz gorzej, ale taka po prostu jest, taka jest uroda życia, w tym życia społecznego i finansowego jednostek samorządów terytorialnych. W 2012 roku w Urzędzie Miasta odbyły się następujące kontrole, którym poddany był burmistrz jako organ stanowiący, burmistrz jako kierownik urzędu, oczywiście działający przez upełnomocnionych, upoważnionych pracowników. Dwie kontrole, to były kontrole instytucji zarządzającej Urzędu Marszałkowskiego i dotyczyły one rozliczenia inwestycji ze składem środków unijnych, inwestycji, które rozpoczęły się, a niektóre nawet i kończą się w 2011 roku. No i jak to do wszystkich tych inwestycji, jak się okazało, przy wszystkich inwestycjach naliczane były taryfikatory. To znaczy gmina popełniała takie naruszenia przede wszystkim, że w organizowaniu przetargów publicznych na wykonawcę tych inwestycji z takimi błędami, które te taryfikatory uzasadniały. W związku z tym okazało się, że już w 2011 roku musieliśmy z naszych środków, które zbieraliśmy na inny cel, dopłacać do tych inwestycji, ponieważ z 85% wnioskowanych do pokrycia środkami unijnymi, najczęściej to przynajmniej w dwóch inwestycjach, to było około 73%. Więc kontrole te były z uwagami i jakby z rozliczeniami. Były także kontrole, które dotyczyły innych tematów. Były to kontrole kuratorium oświaty bez uwag, kontrola archiwum państwowego bez uwag, kontrola wojewody śląskiego oraz komendanta wojewódzkiego policji w zakresie nadzoru działalności straży miejskiej również bez uwag. W wyniku tych kontroli przeprowadzonych w 2012 roku, które dotyczyły zarówno lat poprzednich, jak i roku 2012, nie nałożono żadnych kar na gminę ani na jej pracowników, w tym również na pracownika gminnego burmistrza miasta Czerwca. Czyli były one pozytywne, oprócz oczywiście mówię o tych rozliczeń instytucji zarządzających Urzędu Marszałkowskiego. Zapoznawszy się z przepisami i orzecznictwem sądów administracyjnych, ja osobiście i moi pracownicy stoją na stanowisku, że uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu powinna być podejmowana przez Radę Miejską na podstawie wykonania dochodów i wydatków oraz rozpatrzenia wszystkich przyczyn powodujących różnice między budżetem uchwalonym a wykonanym według stanu wynikającego ze sprawozdania. Tutaj chciałam przypomnieć, szczególnie tym członkom Szanownej Rady Miejskiej, którzy są kuratorami radnymi, bo być może nowi radni nie mają na to czasu. Jeszcze się nie zdarzyło historii naszego miasta, ani też innych, żeby wykonanie dochodów i wydatków było na bardzo na poziomie, że tak powiem, nasz budżet się bilansuje, ale żeby nie było, no żeby tak było w 100%. Tym bardziej, że tak naprawdę chodzi o to, że najważniejsze to jest, żeby jeszcze z takiego budżetu coś zostało. Czyli najważniejsza, wiemy to, bo śledzimy teraz bardzo uważnie dyskusję dotyczącą mediów, dotyczącą finansów publicznych związanych z budżetem państwa, wiemy o deficycie. Wiemy, że właściwie najgorszy to jest deficyt w sytuacji zagrożonych finansów publicznych, dlatego że deficyt to są większe wydatki niż dochody. Jeżeli są większe wydatki niż dochody, to trzeba zaciągać kredyty, żeby te wydatki pokryć. Więc w 2009 roku Sejm przyjął ustawę, nową ustawę o finansach publicznych i nałożył na gminę nowy sposób, pokrywania wydatków polegający na tym, że zmienił te dotychczasowe wskaźniki zadłużenia na tak zwany indywidualny wskaźnik zadłużenia, który ma być zachowany w budżecie na 2014 rok, ale finansować się nie trzeba było. A 3 lata poprzednie, czyli rok 2011, 2012 i 2013. Oczywiście wiemy dobrze, że każda realizacja budżetu roku poprzedniego ma wpływ na następny i tak naprawdę mimo tego, że budżet jest roczny, to co się działo w budżetach poprzednich może być wpływ korzystny i mniej korzystny. Niestety rok 2010 był rokiem bardzo niekorzystnym. Państwo też pamiętacie, że na przełomie listopada i grudnia ten stary wskaźnik zadłużenia sięgał już prawie 60%, 59,2% tutaj się może mylić. I rok zakończony był niezbyt dobrze. Także potem nadrabialiśmy straty, no ale uwarunkowania zewnętrzne no, nie pozwalają na realizację wszystkiego, co sobie można zaplanować. Czyli mówię tutaj o wynikach światowych, o sytuacji budżetu, ale mówię także o tym, że burmistrz miasta i skarbnik miasta jako strażnik budżetu też nie mogą wszystkiego, mają swoje kompetencje, ale do tego, żeby można było unikać kłopotów, unikać jakichś zagrożeń, są do tego, co potrzebna jest współpraca radna. Więc ja chciałam Państwu oświadczyć, że uważam, że Rada Miejska podejmując uchwałę o nieudzieleniu absolutorium w oparciu o opinię i wniosek Komisji Rewizyjnej nie miała podstawy takiego rozstrzygnięcia, bowiem na żadnym etapie postępowania w sprawie absolutorium nie analizowała, a więc także nie wzięła pod uwagę obiektywne przyczyny wpływające na realizację budżetu. A oczywiście, tak jak powiedziała Pani Przewodnicząca, wszystkie dokumenty, zarówno opinie, jak i protokoły posiedzenia Komisji Rewizyjnej, o ile mi wiadomo, nie zostały jeszcze przyjęte, także nie mają jeszcze rangi dokumentu urzędowego, ale mogą się to, więc nie wiem, czy taki dokument, który nie jest urzędowy, może być dokumentem ujawniającym ustawą dostępu do informacji publicznej, ale myślę, że osoby zainteresowane mogłyby się z nimi zapoznać. Komisja Rewizyjna stwierdzając w uzasadnieniu do opinii uchybienia, o których mówiła też Pani Przewodnicząca, uchybienia, naruszenia prawne, zagrażające w ogóle, zagrażające według Pani Przewodniczącej, jak rozumiem też po tym projekcie uchwały, zagrażające miastu, bo rozumiem, jeżeli się składa też wniosek o referendum, to muszą to być bardzo poważne, że w mniemaniu wnioskodawców przyczyny i te bardzo poważne przyczyny klub radny Platformy Obywatelskiej znalazł we własnych głowach i we własnym sercu. Inaczej nie sądzę, żeby się, żeby po prostu taki projekt uchwały całej Radzie składać. Związek złożyło 12 razy, także można powiedzieć, że wyniki tego głosowania są już przesądzone, bowiem do podjęcia tej uchwały wystarczy bezwzględna większość, czyli 11 radnych powinno zagłosować za projektem, aby uchwała weszła w życie i nadała w sprawie referendum dalszego biegu. Wniosek więc do Komisji Rewizyjnej, na której się uchwała Rada Miejska poprzez tę swoją większość, która zagłosowała za nią udzielenie absolutorium, powinien zawierać potwierdzone fakty, a nie przypuszczenia, domniemania, zarzuty, insynuacje i oskarżenia. Komisja Rewizyjna przy sformułowaniu wniosku powinna dokonywać oceny wykonania budżetu pod kątem celowości wydatków, gospodarności, a także realizacji uchwał związanych z budżetem gminy, to jest wcześniej powiedziałam w oparciu o tło, analizy bieżącej sytuacji, czyli powinna przeanalizować, jeśli nie wykonane zostało ten budżet, to dlaczego, czy były to przyczyny obiektywne, zewnętrzne, czy burmistrz zaniechał, ukradł, zabrał, zmarnotrawił i do tego jeszcze powinno przedstawić podstawy prawa. Jak powiedziałam wcześniej, kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej absolutnie się do tego nie odniosło, ponieważ kolegium nie wypatrzyłam tego merytorycznie, uznało, że Rada wie, co robi, więc to ponosi również odpowiedzialność. Tak sformułowany wniosek tej Komisji Rewizyjnej powinien umożliwić Radzie uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jaki jest stan planowanych dochodów, wydatków, jakie są rozbieżności i wreszcie. Więc sformułowanie we wniosku oceny winy być udokumentowane faktami, odnoszącymi się do wydarzenia budżetu. Ja zarzucam tej opinii, że tak nie było. Wskazane we wniosku Komisji Rewizyjnej kwestie nie są związane bezpośrednio z oceną wykonania budżetu. Bowiem komisja w swoim wniosku odnosiła się do szeroko pojętej mojej działalności, niezwiązanej najczęściej z wykonaniem budżetu. Zgodnie z ukształtowanym orzecznictwem, nieudzielenie absolutorium z przyczyn innych niż z tytułu wykonania budżetu stanowi istotne naruszenie prawa. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, jedyną faktycznie uzasadnioną zasadą prawną nieudzielenia absolutorium jest negatywna ochrona wykonania budżetu. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące się samokształtu prawa nie mogą stanowić odmowy udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu. No, tak jest jednak tak. W swojej opinii, którą podzielała swoją większością Rada Miejska, komisja odniosła się do wielu kwestii, w tym niskie wykonanie dochodów i wydatków. Komisja uznała, że wykonanie dochodów na poziomie 85% 79% planu oraz wydatków na poziomie 81% 81% planu zachwiało stabilnością gminnych finansów i będzie skutkować negatywnie w przyszłych latach. Powyższe stwierdzenie komisji jest przypuszczalne, ponieważ komisja nie powiedziała, to też jest raczej moim zdaniem się nawet pomyliła, bo stabilnością finansów nie może zachwiać takie czy inne wykonanie, ponieważ to są inne przyczyny finansowe, żeby stabilność finansów była zachwiana. I ta stabilność finansów w Czeladzi no na pewno jest w pewnym sensie zachwiana od 2011 roku, ponieważ od 2011 roku wykonanie budżetu nie wykazuje deficytu, pomimo tego, że ponad 9 milionów złotych ponad 9-milionowy kredyt wzięła gmina w 2011 roku, a wzięła ten kredyt na realizację inwestycji z udziałem środków unijnych gospodarcze Dolnego Śląska, dlatego że w 2010 roku prowadziła trzeba przez cały rok inwestycje bez prawomocnego pozwolenia na budowę. Brak tego prawomocnego pozwolenia na budowę nie pozwala na to, żeby pozyskać środki unijne, mimo że wniosek był złożony, nie pozwala na podpisanie umowy. Umowa została podpisana dopiero w 2011 roku, po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę. Wtedy jakby tempo prac i tempo wydatków wzrosło, bowiem w 2010 roku to też były braki finansowe i firmy, które wybrały ten przetarg, po prostu dosyć długo czekały na pieniądze. Podobne zachwianie, że do tego przyjdzie, było rzeczywiście na koniec 2012 roku, co było tutaj zarzutem, no ale do tego zarzutu odniosę się później. Więc pomimo wzięcia tego kredytu w 2011 był deficyt malutki 87 tysięcy, to w porównaniu z deficytami lat poprzednich, które wynosiły 4 miliony 8, 7 milionów 600. Można powiedzieć, że od 2002 roku to chyba nie było roku bez deficytu. Więc przez racjonalizację wydatków, która już prowadzona została w 2011 roku, tego deficytu uniknęliśmy go także w roku 2012, o czym opinia Komisji Rewizyjnej nie mówi. Co prawda kosztem, gdzie się zgadza, kosztem tego, ale nie przede wszystkim, kosztem tego, że mniej wydatkowaliśmy na mieszkaniówki, że nawet zażywaliśmy z opłatami do 2013, do początku 2013 roku niektórymi, ale nie było innego wyjścia, ponieważ brak dochodów majątkowych na korzystnym poziomie powodował, że raty kredytów i odsetki od tych kredytów, które w 2012 roku wynosiły prawie 10 milionów złotych, to było chyba 9 milionów 400, pokrywaliśmy z dochodów bieżących. Także moim zdaniem proste powiedzenie nisko i niskie wykonanie planu dochodów i wydatków, tak w stosunku do planu, ale najwyższe na przestrzeni kilku ostatnich lat, bo na pewno najwyższe od 2006, jeśli chodzi o realne wpływy do budżetu. I wyższe nawet niż w 2010 roku, chociaż 2010 rok Szanowna Rada w 2011 udzieliła absolutorium burmistrzowi, bowiem nie miało to żadnego wpływu na sytuację nowego burmistrza, a na sytuację poprzedniego burmistrza, bo nawet nie udzielenie absolutorium w roku 2011 nie powodowałoby, nie powoduje to za krótki okres do wyborów, nie powodowało wszczęcia procedury referendalnej. Dziękuję bardzo za udzielenie również absolutorium na wykonanie budżetu w roku 2011, ale rzeczywiście po ciągu ostatnich lat też było to najlepsze wykonanie budżetu, ale nie na tam, że tendencja jest zwyżkowa. W realnych kwotach dochodów budżet za 2012 rok był wyższy, czego też Państwo nie zauważyliście. Niewykonanie, kolejny zarzut, jaki był, który Rada potwierdziła, niewykonanie planu dochodu, który był w sprzedaży. W swojej opinii komisja rozważyła przyczyny tego niewykonania w 100% i zauważyła je wybrać prawnym zwolnieniu kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, co miało spowodować, że w roku 2012 wydział ten był praktycznie pozbawiony kierownika. A rzeczywiście był taki okres, kiedy kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Agnieszka Nowa została zwolniona ze swojego stanowiska, o czym wiedzą ci, którzy uczestniczyli bardziej te naruszenia, do które jak nie nadawały się jako sąd, bo to też jest sąd, te naruszenia stanowiące podstawę zwolnienia z artykułu ale jeszcze nigdy nie włożono w tym wydziale tyle pracy, żeby nieruchomości sprzedawać. Te nieruchomości, o które Rada Miejska wyraziła akceptujące stanowisko, natomiast burmistrz proponował takie, przedstawiał Radzie też projekty sprzedaży, na przykład nieruchomości, które w poprzedniej kadencji były kupione od osób prywatnych, które nie miały swoje przeznaczenia, nie miały projektów remontu. Rada nie wyraziła na tą zgody. Rada ma takie uprawnienia, ma takie kompetencje, ma taką odpowiedzialność. Co najmniej 4 uchwały nie były podjęte, właściwie też bez uzasadnienia. Wydział nawet pani Agnieszki Nowak w roku 2012, zresztą bez kierownictwa Wydziału Krótko, wykonał dochody na dobrym poziomie, na pewno najlepszym od 2002 roku, poza jednym rokiem, 2008, kiedy udało się sprzedać nieruchomość przy ulicy Handlowej, o której teraz Państwo się poznają, to jest, tam jest firma Kinatoni, aranżowała całą tę przestrzeń, część wynajmuje, część sprzedaje, w tej hale, ostatnio tam można coś wybije. I to było wtedy netto 16 milionów 800, prawie 20 milionów brutto. To była jedyna taka sprzedaż do roku 97, kiedy sprzedawano do 16 metrów od L1, a potem tylko w stosunku do planu 3%, 4%. Nasze wykonania w 2011, 2012 rokiem są na poziomie kilkudziesięcioprocentowym. Także w porównaniu z tamtymi latami, co są lepsze, oczywiście nie jest to wykonane w 100%, ale nie było to podstawą do ewentualnego zarzutu i też do nieudzielenia absolutorium tych poprzednich budżetach. Także tam analiza była taka skromna, nieporównawcza. Taką porównawczą analizę zrobili członkowie komisji rewizyjnej jako odrębne zdanie do opinii chyba Pani Zabrański, Pani Radna Kocka, Pan Rady Będziecki. Ale tą Rada już tą opinią się nie zajmowała, znaczy tym zdaniem odrębnym się nie zajmowała. Także muszę powiedzieć, że wykonanie w roku 2009 8,36% planu ze sprzedaży majątku, w 2010 5,51% planu, ja bym to uważała tak, jak Państwo uznaliście taki procent wykonania, mówię o członkach komisji, którzy podejmują uchwalenie się z większością swoją, czyli o członkach komisji rewizyjnej, którzy należą do klubu radnych Platformy Obywatelskiej. Jest to stwierdzenie, że miało to sprawić, że to tak ma to wpłynąć, że to wpłynęło jakby bardzo niekorzystnie, że to było, miało sprawić, że praktycznie był poświadomy kierownictwa, więc żeby pozwolony to nie pracował, no nie dotyczyło to dokładnie, raczej ten zarzut dotyczył braku kierownictwa niż takiej analizy ekonomicznej, wykonania finansowej budżetu, także nie było to stwierdzenie faktów, właściwie obrona pracownika, dawnego kierownika, zresztą jak na ławie sądowej dowiedziałam się, również poza rodziny byłego burmistrza. Kolejny bardzo poważny zarzut, taki jak mówiła Pani Przewodnicząca, czyli te uchybienia, nieprawidłowości, które aż mają skutkować tym, żeby mieszkańcy się wypowiedzieli, czy taki burmistrz, który niestety był im odpowiedzi. Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż na fatalne wynik wydatków majątkowych wpłynął nie tylko niski ogólny poziom dochodów, ale z pewnością dodać się należy niewątpliwą indolencję burmistrza miasta i podległych listów. Ja dodam tu jeszcze, że na te wszystkie zarzuty odpowiadałam Szanownej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzi, ale nie miało to również wpływu i właściwie było przedmiotem. przedmiotem dyskusji na sesji absolutoryjnej. Raczej była to ocena niż fakt mający związek z jeszcze z wykonaniem budżetu. Komisja nie przytoczyła żadnych faktów, ale dowiedziała się z informacji, której przedstawiłam, że było około 30 przetargów. Były to wielokrotne przetargi dla tych nieruchomości, dla innych nieruchomości. Wyjaśniałam również, że to jest tak, że zostały ustawy o gospodarce nieruchomościami. Pierwszy przetarg publiczny musi na pierwszy przetarg publiczny musi być wystawiona cena rynkowa, którą się traktuje jako ocenę, którą jaką obliczył szyfroznawca uprawniony posiadając odpowiedni spis do właściwych spis zawodowych. Można do tej ceny rynkowej dołożyć, ale nie można jej obniżyć. W drugim przetargu można obniżyć, w trzecim można obniżyć. Niektóre wypadki nawet były 4 przetargi i tam nie było chętnych. Nie było też chętnych, a nie było przede wszystkim chętnych na naszym standardowym, na obszarze naszej standardowej inwestycji, czyli gospodarczej gramy środka. Inwestycja ta zakończyła się w 2012 roku całkowicie, natomiast część terenu była wyrzucana w 2011 i w grudniu 2011 roku udało się sprzedać jedną działkę, natomiast w 2012 w ogóle nie było zainteresowane. Inwestycja ta kosztowała nas 25 milionów złotych. Z czego 85% to były wnioski z umowy, to była kwota pokrycia przez środki unijne, 80% wydatków kwalifikowanych. Z wydatkami jeszcze niekwalifikowanymi, które jakby były, które poczyniono jeszcze przed takim, czyli wizualizacjami, koncepcjami. To było jeszcze więcej, bo prawie 28 milionów złotych, jeżeli się sięgnie w głowę. Natomiast w ulicy Gdańskiej jest dostępność 24,5 średnio hektara dla ewentualnych inwestorów. No nie ma tam bardzo dużo, to nie jest wyłącznie, to nie są tereny wyłącznie własności gminnej, bo są też prywatne. Tam właśnie tylko 73% tych przestrzeni czasowych, które nam nałożono, prowadziliśmy postępowania administracyjne wcześniej, żeśmy się rozliczali, jeszcze jesteśmy też w procedurze odwoławczej i administracyjnej, jeśli chodzi o 700 tysięcy euro, to też. W tej inwestycji zostało nam jeszcze około, w tej inwestycji musimy wypłacić jeszcze około 1 800 000 złotych, to są nasze wyliczenia, ponieważ nie wszystkie przejęcia gruntów pod tę drogę, która była budowana na podstawie ustawy drogowej, były kosztami kwalifikowanymi i nie wszystkie jeszcze zostały wycenione przez starostę. Także to jeszcze mamy, to jeszcze jest przed nami, jeżeli ceny gruntów będą rosły, to wtedy ceny będą wyższe, jeżeli będą się obniżały, dlatego mówię o takiej kwocie hipotetycznej. Także samo słowo indolencja może epatować, natomiast długo w tej opinii, to znaczy powiedzenie, że zamiast 30 przetargów trzeba było 60 i wyliczenie, że jeszcze był czas na to i procedury, to można to było zarzucić. Można było próbować to zarzucić, moim zdaniem bez podstawy, ale zaczęłam od tych wyceń. Nie ma czasu, co roku operat jest nieważny. Nie da się nieskończoność na podstawie tej samej wyceny operatowej ogłaszać następne przetargi, ale potem jest następna wycena, ona jest niższa, już nie o to obniżone kwoty, tylko 10 minut, 20, a więc za metr kwadratowy i zaczyna się ponownie. Jak już nie my ponosimy, nie burmistrz, urząd miasta ponosi, pracownicy urzędy ponoszą za to odpowiedzialność, tak jest konstruowana ustawa o gospodarce nieruchomości. Następnym zarzutem to było przeznaczenie środków pochodzących z wpływów czynszowych na cele inne niż mieszkańcy. Komisja stwierdziła, że Burmistrz Miasta klasuje się, że jako nową fazę pozyskiwania środków tego budżetu, czyli de facto podatka. Proszę Państwa, środki z czynszu walizyjnych nie są znaczone. Jedyne znaczone środki to są środki przestrzenne ochrony środowiska, albo muszą być przeznaczone na są środki alkoholowe, które nie mają, nie są na tym koncie. Pieniądze, dochody do budżetu przychodzą jakby do jednej kieszeni. Faktem jest, i tu przyznaję, natomiast jakby uzasadnienia ani komisja, ani rada jakby nie podzieliła mojego i pani skarbnik miasta, że jak jest wybór, czy spłacać kredyty, bo co miesiąc to jest kwota 500 tysięcy złotych, czy nie dać na fundusz albo godzina przychodu majątkowego, tak? Czy odłożyć w czasie wydatki na remont, a nie ma też takiego dużo, no to jest wybór jest jeden. Tak? Wybór jest jeden, bo jest coś szybciej, wiele kto szybciej, wcześniej. Nam dałem kwotę należności, także nie będziemy już powinni sobie im dać radę. Natomiast nie, słownictwo, de facto, podatek, no jest jedna definicja, co innego jest opłata, co innego jest podatek, co innego jest jeszcze wpływ, a od razu mówię, że no, nie jest to prawo, nie ma czegoś takiego jak wyłącznie jak nowa forma pozyskiwania środków do budżetu, ponieważ te środki do budżetu pozyskujemy od kilku już lat na podstawie do 2009 roku, na podstawie zmiany w ustawie finansach publicznych, bo rzeczywiście kiedyś te środki zostawały w zakładzie budżetowym, w zakładzie mediów komunalnych, a po zmianie ustawy o finansach publicznych, okazało się tam po interpretacji, okazało się, że to są pieniądze właściciela, czyli gminy. Czyli nie powinno się im zostawić administratora czy zarządcy, czyli oddać właścicielowi. I one mogą pójść w tej stacji, nie ma żadnego wymogu, żeby one wracały z powrotem do tych mieszkań, choć wracano, czasami może z opóźnieniem. I tak było i jest i nie rozumiem zdziwienia komisji rewizyjnej tym faktem. Nawet tutaj już nawiązuję do 5 punktu, czyli zobowiązania gminy wobec wspólnot mieszkaniowych i zakładów budynków komunalnych. Komisja rewizyjna stwierdziła, że nieuregulowaną, przeterminowaną zaległość można traktować jak kredyt zaciągnięty przez gminę u wspólnot mieszkaniowych. Komisja no kredyt też się płaci, odsetki trzeba dopłacić, także jest to kwestia tylko Komisja rewizyjna uznała, że na ten kredyt Rada Miejska nie wyrażała zgody i został on zaciągnięty praktycznie poza regulacjami prawa finansów publicznych i to już bardzo nie rozumiem, na pewno nie widzę tego ekonomista ani znawca finansów publicznych, bo komisja nawet nie przedstawiła żadnych dowodów i nie porównała jakiejś działalności szkodliwej według niej gminy, czyli kolejny punkt to było zobowiązanie gminy wobec wykonawcy gospodarczej w Grani Śląska. Uważne konsekwencje finansowe ze strony Urzędu Generalnego. Komisja rewizyjna uznała prolongatę terminu płatności jednej z faktur, a następnie uregulowanie płatności w ustalonym terminie jako zaciągnięcie kredytu kupieckiego, znamy te kredyty kupieckie. Także bez akceptacji Rady Miejskiej i wobec przedstawienia ustawy o finansach publicznych. Ponadto komisja rewizyjna stwierdziła, iż przez opóźnienie płatności spowodowało naruszenie gminy na poważne konsekwencje finansowe ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Komisja wskazała także, iż nie ma informacji na temat poniesionych przez gminę kosztów opóźnionej płatności, a komisja tak przypuszcza, że takie były. Komisja oczywiście może przypuszczać każdy dokument księgowy, jest jawny, komisja mogła sobie to sprawdzać, że zadanie było rozliczane w styczniu tego roku, nie ma żadnych, ani nie było to nielegalne, ani nie było to opóźnienie, było to tylko umowa z wykonawcą o przedłużenie płatności. Była oczywiście też wykonawca, to mówię oczywiście, bo Państwo szczególnie z komisji rewizyjnej wiedzą, że wykonawca tej inwestycji z bankiem zawarł umowę fakt o długu, koszty gmina rzeczywiście poniosła, to było 10 tysięcy złotych, ta sprawa jak już jest zakończona, rozliczona i po kontroli, jeżeli komisja coś więcej wie, to tak jak i tak powiem, nie powinna już dawno, a być może jest, ale ja nie dowiedziałem się, nie dostałam żadnego zawiadomienia, powinna była już zawodzić prokuratora. Natomiast insynuacje, że powodowało narażenie gminy, to są bardzo poważne słowa. Nie można sobie rzucać słów na wiatr. Proszę do odpowiednich organów złożyć, ja jestem przyzwyczajona, hotel, w łańcuchu prokuratura, prokuratura okręgowej, Wydział Przestępstw Gospodarczych, znajomy w Dąbrowie Górniczej, w Czeladzi, w Sosnowcu, w Katowicach. Proszę Państwa, w żadnej sprawie doniesienia lokalnych dziennikarzy, lokalnych gazet czeladzkich, ani doniesienia radnych, ani doniesienia pani przewodniczącej do prokuratury, do Urzędu Skarbowego, do Urzędów Skarbowych, do RIO, do wyśmiecu jeszcze mają do CBS-u, CBA, może sprawy się toczą, nie wiem, ale w każdym razie nie było żadnego, ani nie zależy, co nie postawiono. Najczęściej te postępowania kończą się na tym, że wnioskujący otrzymują odpowiedź, że nie przyjęto do wszczęcia postępowania, albo po etapie przygotowania, postępowania przygotowawczego, tak jak to miało miejsce, na przykład dotyczące zadaki do ochotniczej straży pożarnej, to nie przyjęto w kwietniu do rozpatrzenia, do wszczęcia postępowania na ten temat. Prywatne działki, prywatne wodociągi. To było tylko postępowanie przygotowawcze. I w maju 2013 do tych ogólnych jeszcze do śledztwa. Nie było żadnych podstaw. Nie ukrywam, że pokrzywdzony takimi fałszywymi doniesieniami, a taką się tu nie pokrzywdzono, podjął już pewne kroki, żeby, że tak powiem, bronić się też swojego dobrego imienia. Czyli ta brama śląska, bez żadnej podstawy, ani fakturki, ani paragonu, po prostu taka ocena, że opóźnienie płatności spowodowało narażenie gminy na poważne konsekwencje finansowe. Poważne konsekwencje finansowe, to są, proszę Państwa, te inwestycje wykonane środków unijnych, to nie za moich czasów, które miały być tańsze, a są droższe i trzeba nie wyremontować czasu komuś, żeby płacić te kwoty, które w budżecie były zabezpieczone, które w budżecie były zapisane jako dotacje unijne, bo jednak między 80% kosztów kwalifikowanych ze 100, a 73%, które zostały od instytucji zarządzającej, to chyba jest jakaś różnica, tak? To będzie 7 i 5, to jest 12. 12 jest na przykład z 25 milionów, no to proszę liczyć. Zobowiązania gminy wobec Zakładu Funduszu Świadczeń Socjalnych, cała tu się do zbicia oczywiście przyznajemy, że to miało być podstawą do nieudzielenia absolutorium i referendum, to oczywiście dotyczy to pracy gminów, jak jest brak płynności finansowej, a brak płynności finansowej wynika przede wszystkim z tego, że nie mamy dochodów majątkowych, przedtem pokrywali się je kredytami, przedtem to mówię to do końca 2010 roku, dlatego że kredyt, który był wzięty w 2011 roku, jak już wcześniej wspominałam, na bramę śląską, mimo że był wzięty, to nie wygenerował deficytu. No tylko, jak mówię, te 87 tysięcy, to ja już to traktuję jak zero. A kredyt, który był wzięty, też dała Państwa zgodą, tam w 2012 roku na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań, czyli na spłatę tych kredytów, pozwolił, że z tych 10 milionów to pokryliśmy te 1 700 000, to pokryliśmy tego kredytu, czyli została nam reszta środków bieżących, częściowo środków majątkowych. Czyli no, bywają takie problemy, to jest wynik braku płynności finansowej, mamy jedni to mamy, że no, można to powiedzieć tak, podbieraliśmy z tego zakładowego funduszu świadczeń na 2-3 dni, kiedy była termin wypłaty dla pracowników, Urzędu Jednostek Gminnych, ale także i pracowników oświaty, ale nie było to ze szkodą dla pracowników, dlatego że jak mówię, to były takie kilkudniowe alienacje właśnie i jakby wszystkie świadczenia te, które pracownikom przyznaje Komisja Socjalna, były wypłacane i nie ma z tego tytułu też żadnej szkody dla tych pracowników, jeżeli byłaby tak przez gminę jeszcze pokryta, ale to było w 2013 roku, a nie w 2012, więc w ogóle to nie ma odniesienia do 2012, ale rozumiem, że można było to wszystko wziąć do jednego kota, bo jakby coś się przypomniało komisji, no to się tym zajmować. Kolejny zarzut to były zobowiązania gminy wobec Zakładu Inżynierii Komunalnej z tytułu dopłat do taryf za dostawę wody i odbiór ścieków. Tak, rzeczywiście zdarzają się później płacą się, ale Państwo też nie sprawdzili, że to nie dotyczy tylko 2012 roku. To dotyczyło lat wcześniejszych, to jest stała praktyka, być może, znaczy dlatego, że tych pieniędzy już od wielu lat brakuje, bo my kredyty wybrane na przelatką czarownicę, na zakupy nieruchomości, na wysokie 70, na rynku 22, jak to sobie przypominam, wysokie 62 udział, z którym sobie nie możemy poradzić, dlatego że zakupiliśmy udział w starej kamienicy, rozpoczęte zostały się, jak widzę, dzień dobry, przestałem ze tego pana Zawarskiego, kancelarię, sprawy udziału wydzielenia lokali, zarówno mieszkalnych, jak skończyliśmy to mamy, nawet rozliczyliśmy się z udziałem 93%, żeby mieć jakiś wpływ, natomiast kobiet kupiony to było od siostry pana, który tam zamieszkuje w tej reszty części. Stworzyliśmy wspólnotę mieszkaniową, pan premier reaguje na nasze wezwania jako udziałowca tej wspólnoty. Będziemy musieli się z nim dalej sądzić, ale ktoś postanowił to kupić i oczywiście to podsunie, bo musimy tego jeszcze pilnować i tego chronić. Także, ponieważ takie są braki, bo nie zawsze te były, także no, to się zdarza. Ale jeżeli by to był zarzut tylko do mnie, no to bym jeszcze zrozumiała, że tak po prostu źle zarządzam. Ale Państwo nie sprawdziliście go chyba nigdy. Nie pamiętam jeszcze aż tak, a byłam radą przecież dwa i pół roku temu, przez dwie kadencje byłam radą z Komisji Rewizyjnej, byłam w kadencji 2002-2006, ale też byłam, wpisywałam się pod też opiniami do budżetu, ale no takiej to jeszcze jakby nie widziałam, bez no, takich jakichś konkretnych zarzutów, tak? No tak dużej wagi, które by aż tak dyskryminowały burmistrza. Także tak, takie zobowiązania nazywają, nam też zalegają. Nam zalegają podatnicy, nam zalegają nasi kontrahenci. Po prostu, proszę Państwa, jest kryzys. No ale to już wiemy w telewizji bardziej. Chyba to niektórych nas może nie dotyka. Nieterminowe przekazywanie środków na pensje. No to też dotyczy 2013 roku, to był początek roku 2013, no i zdarzyło się też na przełomie czerwca i lipca opóźnienie, a więc mamy takie gminy, że w ogóle nie wypłacają pracownikom, to nie jest żadną pociechą, ale proszę Państwa, Komisja Finansowo-Budżetowa no tak pilnuje przecież burmistrza, że jeżeli widziałaby członkowie Komisji Finansowo-Budżetowej przez cały rok, widziałaby te wszystkie zagrożenia, które Komisja Rewizyjna zauważyła dopiero pół roku po zakończeniu, zakończeniu roku 2012, to chyba powinna reagować. Dlaczego nie reagowała, naprawdę też się zastanawia. No ale może nie ma tego, że nie ma kwot, nie ma to wyliczone. Nieterminowe przetargi, no zarzut ten nie dotyczy, to rok 2012 ma mieć wpływ na rok 2014. No może mieć, bo jak już mówiłam, na którejś komisji rekonstrukcji budżetu państwa jeszcze nie ma. My około chyba 2 800 000 mieliśmy podatku od nieruchomości, udział w podatkach od osób fizycznych, mniejsze wpływy. W tym roku już na koniec czerwca mamy 2 000 000 mniej. Zaplanowana kwota 26 milionów, 2 miliony mniej, tendencja się pogłębia, w całym roku 2 miliony mniej, w bieżącym to jest 4 miliony. Ale może się zdarzyć, że będzie 5 czy 6 mniej wpływów do budżetu, a majątek nadal się sprzedaje, o czym Państwu mówię, ale myślę, że macie już plany po prostu na, jak rozumiem też tego projektu uchwały dzisiaj, macie plany na przyszłość po referendum. Szkoda tylko, że nie chcieliście Państwo mi pomóc przed tym referendum. Bo jeżeli macie recepty i koncepcje, to szkoda naszych mieszkańców, żeby się tymi koncepcjami nie podzielić. Zaniechania wypłacenia nagród dla nauczycieli, to już też łączamy to na komisję, też w trakcie roku. Nagrody dla nauczycieli są obligatoryjne, nie ma takiego obowiązku, nie ma żadnego naruszenia. Nauczyciele mogą być niezadowoleni, ja to rozumiem, ale chciałam też powiedzieć, że wszyscy ponoszą koszty. Burmistrz też nie ma nagród, pracownicy nie mają nagród urzędu miejskiego. No, można się nie zgodzić, no są takie grupy zawodowe, które no może chciałyby te nagrody, ale naprawdę proszę mi wierzyć, wszyscy ciężko pracowaliśmy, zarówno nauczyciele, jak i wszyscy pracownicy samorządowi. Ludzie też mają swoją zakładach pracy, niektórzy też mają swoje problemy, też ciężko pracują, bo każdy by chciał, żeby mieć też wpływ na to, żeby już ten kryzys się skończył. Nieterminowa zapłata składek ZUS, no to jest właśnie ten brak tej płynności, ponieważ chciałabym się wspomnieć, na to w ogóle nie zwróciłam, że komisja rewizyjna, zresztą komisja budżetowa, finansowo-budżetowa przed sam dotychczasowy rok nie chwyta się w możliwości przeciągnięcia takiego kredytu obrotowego wyższego niż 1 000 000 zł, mówiłam też wielokrotnie, małe Wojkowice, budżet razem z kredytami 30 milionów złotych mają 2 miliony kredytu obrotowego. Ale trzeba, bo ma niewiadomo burmistrza, co trzeba, to nie może się doczekać, dostając zdanie, to głowa się wysoką radę, prosili, to trafia na początku roku, ale ponieważ odniesienia są też do 2013 roku, to sobie pozwolę. Ponieważ w ubiegłym roku no, aż takiego problemu nie było, chociaż do tej płynności, z tego braku płynności się zbliżaliśmy, kredyt obrotowy zamykaliśmy na koniec roku, nie było z nim żadnego problemu, bo ten milion to jest dużo lat, ale czasy są inne, tak? Nieterminowe regulowanie należności, tak, no zdarza się, ale jak nam nieterminowo regulują, to i my, bo budżetowi miasta, podatnicy, kontrahenci zalegają 14 milionów złotych. To są takie należności, które są już przeterminowane, to są podatki od tych upadłych zakładów dawnych pracy. To są także jakieś nasze inne roszczenia, które mamy w stosunku do innych, którzy na przykład nie dostarczyli, też przesady to mamy. Także gdyby nam wszyscy zapłacili dzisiaj te 14 milionów, to my nie mamy żadnych problemów. Nawet przy tym, że nie sprzedalibyśmy, nie wykonalibyśmy planu dotyczącego wykonania tej kwoty wyprzedaży majątku, jaką zaplanowaliśmy. Zlecenie nowej dokumentacji na realizację Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia na skutek manipulacji opinii. Proszę Państwa, Galeria Elektrownia, projekt Galerii Elektrownia jest w tej chwili realizowany, ma się zakończyć rzeczowo do 31 października roku. Komisja postawiła taki zarzut. Treść powyższego punktu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ochrony 9 do spraw A. Był taki czas, kiedy gmina złożyła ze zrozumienia możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie tych trzy dokumenta, które były podstawą złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego, ale w tym samym czasie zawiadomienie do prokuratury złożył też pan Marek Mrozowski, który to zawiadomienie wszystkim radnym, na które się w tej chwili dostarczy. Sprawy się toczyły, toczą, a komisja rewizyjna strony od 12, no, dostępne jest od 9 do 12, czyli 4 strony, po prostu skleiła tę swoją opinię i tam były takie były zarzuty. A wiceprzewodniczący komisji porządku przejrzał opinię, te osoby zdejmą, na pewno tam na tego co nie zauważył, że będzie starał się z tego, jak to jest słowo, które to będzie chciała też sprawdzić. A potem były takie opinie, cytaty, sprawy. Wymieniano w tej części opinii, w tym punkcie 14, no te opinie, ja chciałam jeszcze przypomnieć, że na razie na to, co mówiliście, był dla mnie Platformy Obywatelskiej, także nic dziwnego, że klub radnych obecnie Platformy Obywatelskiej jakby współpracuje. Nie było z tym nic dziwnego. Natomiast to, że prokuratura nie odniosła się do tego, ja powiem tak, prokuratura umorzyła to postępowanie, sąd powstrzymał, sam, bo te dwa postępowania zostały włączone, znaczy te dwa zawiadomienia zostały włączone. Prowadziła to prokuratura okręgowa, wypowiadał się później na zażalenie sąd rejonowy, ale czekamy teraz na uzasadnienie do tego stanowiska sądu rejonowego. Sąd rejonowy w Będzinie 3 miesiące już to stanowisko wypracowuje. I nie wiem, no jeżeli Państwo wiecie, że traktujecie to, mówię do Komisji Rewizyjnej, którzy się podpierają teraz tą opinią, że to jest podstawa do tego, żeby sobie, żeby już tak powiem tylko powiedzieć, że były jakieś naruszenia. Tam z tym zawiadomieniem do prokuratury pojawiało się moje nazwisko i pani dyrektor Gardeli. Dokładnie osoby, które miały dokonać tych naruszeń, zostały wskazane z nazwiska. Także uważam, że to jest fałszywe. Że to jest fałszywe do wyniesienia z celu niesławienia. Na pewno nie wiem, jak pani dyrektor tam rzucę same na uzasadnienie. Nie pozostawię tego bez jakichś działań, które będą miały na celu zachowanie mojego dobrego imienia, obronę mojego dobrego imienia. Następny z niedużych zarzutów, proszę Państwa, jeszcze troszkę. Zwrot niewykorzystanej części zaliczce na realizację Galerii Elektrownia. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że na skutek błędu wysłanego przygotowania wykorzystano jedynie część zaliczki, a pozostała część zwrócona została w 2013 roku. No też oczywiście dotyczyło 2012 roku, oczywiście część. Komisja Rewizyjna uznała, że ten sam burmistrz miasta należyła budżet na potencjalne kary finansowe związane z ewentualnymi odsetkami od nienależnie przelanej kwoty. Jest już po połowie 2013 roku, kończy się prawie sierpień, zaliczka została do końca stycznia rozliczona w terminie, już wykorzystana została następna zaliczka i składamy wniosek na następne zaliczki. i nieprawda będzie zrobił nawet na mnie do upomnienia, ponieważ wszystkie te procedury zostały przeprowadzone i dostosowaliśmy się do tych procedur, były legalne i do tych legalnych procedur dostosowaliśmy się. Także ja oczywiście mówię tutaj Państwu, że te, jeszcze raz to wyjaśniam przy sesji o referendach, a czy przy okazji tego, że Państwo będziecie dzisiaj o referendum uchwały, ale ja chciałam może wszystkim, którzy na sali obecną, którzy nie byli na sesji czerwcowej, powiedzieć, że ja nie mówię nic nowego. Ja to powtarzam po raz drugi, bo też myślę sobie, że być może, że dzisiaj będzie to dla Państwa minęło już prawie za miesiące. Być może, że już coś będzie bardziej, przełożyć się będę mogła jaśniej. To oczywiście były przypuszczenia. Nie stwierdzono takich faktów, mimo że nie było też w tej jedynie w maju, ani w czerwcu, kiedy komisja rewizyjna w swojej opinii ten punkt zawarła, to też jest bezpodstawne. Niewykonanie kolejnej klasy uchwały budżetowej w zakresie udzielenia dotacji ochotniczej straży pożarnej w Kielanie na zakup wozu bojowego. Komisja stwierdziła w tej swojej opinii świadome unikanie obowiązku realizacji uchwał Rady Miejskiej, narażenie na realne straty ochotniczą straż pożarną w Kielanie, nieprawidłowość i zaniechanie działań oraz że burmistrz miasta była na bieżąco informowana o kolejnych etapach postępowania przetargowego, a wtedy to było, bo to było w maju, czy to początku czerwca. Komisja zawarła jeszcze takie stwierdzenie, że prokuratura rejonowa w Sądowie Górniczej właśnie prowadzi postępowanie w sprawie. Przypominam jeszcze raz, bo to dzisiaj mówiła. Komisja chyba często, jak tę opinię stworzyła, przedstawiła ją regionalnej komisji obrachunkowej, i przedstawiła Radzie Miejskiej, ale nie popatrywała się, nie zadzwoniła do tej prokuratury domorzadzkiej, na jakim etapie jest to postępowanie, bo w tym momencie postępowanie w ogóle nie było postępowania, ponieważ już w końcu kwietnia 2013 roku prokuratura domorzadzka, czyli prokuratura rejonowa, czyli prokuratura okręgowa, na wniosek prokuratury rejonowej będzie dała tę sprawę do ZUS-u zmianą, ponieważ jesteśmy w jednym powiecie, tak? W ogóle nie przyjęła tego zawiadomienia do rozpoznania. Przeczytała prokuratura rejonowa to zawiadomienie ochotniczej straży pożarnej o podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa. Prokuratura poprosiła organ stanowiący gminy Czelak, czyli burmistrza Czelaki, o całą dokumentację dotyczącą tej sprawy, dostała całą dokumentację i po 3 dniach podjęła postanowienie, że w ogóle się tym nie będzie zajmować. Prokuratura to jest taki organ, że jeżeli ktoś nie jest stroną w postępowaniu prokuratorskim, czyli ani pokrzywdzonym, ani takim, który mógłby być o coś podejrzewany, to sobie sama to zamyka, bo tylko strony mają, pokrzywdzeni mają wgląd, no to wiedziała to, może oni nie wiedzieli to, czyli ochotnicza straż pożarna. Dlaczego się nie podzieliła nie wiem, z radą, z burmistrzem, ja też nie wiedziałam. Jak organy działają, to zachowuje się spokojnie. Myślę, że jak będą chciały jakieś informacje, to zawsze się odezwą. Natomiast dlaczego prawie półtora, 2 miesiące później, bo to chyba było, nie pamiętam, 20 kwietnia, no może nie parę dwa, bo komisja chyba w pierwszej połowie czerwca tę opinię. Dlaczego bez takiej wiedzy pozwoliła sobie komisja rewizyjna, a rada ministra jej uwierzyła 24 czerwca? Mimo, że ja to mówiłam. Dlatego twierdzę i to jest w takim nie było też stanowisko od zawsze. To są przypuszczenia, to nie jest zarzut, na podstawie którego można podejmować poważną decyzję, a jak mówię, przypominam jeszcze raz, bo może mówię długo, że regionalna izba obrachunkowa w ogóle nie wchodzi w meritum sprawy. Ona wchodzi po procedury. Trzeba sporządzić opinię, trzeba zrobić wniosek, trzeba go kierować, trzeba go rozpatrzyć. A już jak to nie jest przestrzeni, nasza środowiska regionalna izba obrachunkowa w to nie wchodzi. Znamy inne izby, które rozpatrują jednak merytorycznie takie wnioski. a sam to, ponieważ wydają orzeczenia celi. Uzbrojenie prywatne ciele budowlanym wbrew uchwale Rady Miejskiej. Sprawa toczy się z działalności zakładu inżynieryjnej komunalnej, który plan finansowy nie mieści się w zakresie wykonywania budżetu. To było też ustawą zawiadomienia prokuratury. W tej sprawie prokuratura chyba w lutym lub marcu prokuratura prowadziła postępowanie wyrzutowawcze, nie śledztwo. Stawiając się konkretnych zarzutów, mimo że to medialnie obiło się o całą Polskę, a może nawet Unię Europejską, bo kto wie, czy ktoś nie ogląda telewizji Polonia, bo w ogóle nasze programy telewizyjne, dzisiaj to jest możliwe. I Komisja Rewizyjna tę opinię wnosi jako zarzut i to do budżetu, do wykonania budżetu. To nie ma nic wspólnego, gmina nie wykonała, bo to jest sprawa ZIK-u. Plan inwestycji zakładów inżynierii komunalnej, czy on będzie podmiotem prawa handlowego, tak jak jest nasza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy zakład budżetowy, to jest to plan taki wewnętrzny. I co prokuratura stwierdziła? Państwo nie zbadawszy tego, po tym jak już chyba 29 maja prokuratura rejonowa w Dąbrowie Górniczej, bo też ona to prowadziła na zlecenie prokuratury okręgowej, umarza postępowanie przygotowawcze, nie widząc żadnego znamiona, żadnych znamion czynu karalnego. Podanie jakiego, a nie było fałszowania dokumentów, a nie było przekroczenia uprawnień i tam jest chyba cztery są takie podstawy. To już jest dawno umorzone, a komisja rewizyjna to też po trzech tygodniach też nie interesuje się sprawą. Pisze sobie tylko, że sam prowadzi prokuratura Dąbrowie, a prawie zawsze zakończyła. No nie, nikt nie powiadomił, bo ja nigdy nie byłam podejrzana. Gdybym była podejrzana, to bym wypowiadana na drugą stroną. Nie byłam także reprezentantką gminy jako pokrzywdzony, ponieważ to w ogóle nie dotyczyło spraw samej gminy, oprócz tego, że to było na terenie gminy, że to było uzbrojenie, to jeszcze zachęcam do lektury tego postanowienia, dlatego, że tam jest cała wykładnia za autorą, ja znam, pan prezes Dzik zna, może właśnie nie znają radni, ale to chętnie się zapoznam. Cały dokładnie jaki to, jaka to jest podstawa, jakie są podstawy prawne i jakie w ogóle są procedury realizacji inwestycji opartych o plan gospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań, bo ono ma znaczenie w ustawie o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie odpadów. I tu polecam tę lekturę radnemu, który ma bardzo dużo wiedzy na temat procedur uchwalania studium. No, to są bardzo ciekawa lektura, tam jest cała literatura. Także znowu taki zarzut, który nie ostał się by nawet przez to, że po prostu był wzięty od tak powietrza. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej jeszcze raz stwierdziła, co prawda, że również miasta w roku, jeszcze powiem, zostały do 3% cierpliwość. Tak, obciążenie budżetu miasta kosztami odszkodowań z tytułu bezpodstawnego rozwiązania stosunku. W 2012 roku, ale także w 2013, nie ma żadnych kosztów z tytułu bezpodstawnego, kosztów odszkodowań z tytułu rozwiązania stosunku pracy. W tym roku prowadzimy postępowania, ale one są tylko pierwsze instancyjne, także oczywiście, ponieważ po zmianie regulaminu organizacyjnego można przeniesienie niektórych pracowników, czyli artykuł 23 ustawy o pracownikach samorządowych, na pewno przeniesienie na inne stanowiska i te osoby się odwołały od takiej decyzji. Zawsze było dużo w urzędzie, tu nie na sesji dwóch latach, właśnie było ich tak wiele. Zawsze artykuł 23 był podstawą i tutaj przeważnie również w tej chwili nie jest. Jest parę osób, które się powołały rzeczywiście Sąd Rejonowy w pierwszej fazie. Nakazał im tam jednorazowe wynagrodzenie wypłacić, ale jeszcze nie jest to do przygotowania, ponieważ nie wyczerpaliśmy wszystkich możliwości. Także też zarząd bezpodstawny, bo takiego w ogóle faktu nie było. Kolejny, przedostatni punkt, to nagminne wykorzystywanie samochodu służbowego do celu prywatnych przez burmistrza miasta. Proszę Państwa, było tak. To nagminne, to nagminne wykorzystywanie samochodu służbowego, to zaczęło się, że jeden z radnych widział samochód służbowy w linii w nim pod cmentarzem, inny dziennikarz lokalnej gazety śledził, biegał, były już takie momenty, że po prostu dbałam się o własne życie, bo ja nie wiedziałam, czy to dziennikarz, czy to coś inne. Także ta sprawa była z rozpatrzenia. Prokuratury rejonowej w Katowicach, bo przekazała jej to okręgowa i sprawa toczyła się w przestępstwach gospodarczych, w Wydziale Przestępstw Gospodarczych, w Komendzie Wojewódzkiej Policji. W Urzędzie Skarbowym w Pędzinie, w prokuraturze, a także była przedmiotem kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, która właśnie w tym roku, a obejmowała okres od 2009 do 2013 roku, do czasu przyjścia na kontrolę, oczywiście to był luty, marzec, nie ma żadnych zarzutów. Co więcej, Państwu powiem, że było bardzo wiele informacji, które o udzielenie informacji w trybie odpowiedzi na pytania w trybie dostępu do informacji publicznej i Państwo pytający, zresztą to na naszej stronie było, dostawali odpowiedź, jakie były koszty, bo rzeczywiście jeżdżę jednym samochodem służbowym. Jego miejsce zaparkowane jest na moim poprzeci, a rzeczy nie podaję, na pewno pół miasta wie, ale jednak jest to tajemnica moja. Są to informacje niejawne, ale jeśli ktoś to szuka po internecie, to znajdzie na jednym takim forum dziennikarskim. Tu czy ten samochód, to jeszcze numer mojego domu i ulicy, ale proszę Państwa, nie mam czasu, żeby po prostu bez przerwy biegać, bo ja już biegam do prokuratury innych organów, żeby się tłumaczyć. Ale na to, żeby jeszcze, że tak powiem, bronić swoje, to już nie mam czasu, bo naprawdę nie jest go dużo, to ma tylko 24 godziny. Także nie ma żadnego naruszenia, nie ma żadnych zaleceń pokontrolnych również Regionalnej Izby Obrachunkowej. Regionalnej Izby Obrachunkowej, to prawda, nie odnosi do tego, że ja akt drogowy prowadzony przez samochody, ale te, które nie mają, co do których jest zawarta umowa na powierzenie samochodu. Ja mam umowę na powierzenie samochodu służbowego do wykonywania, do przemieszczania się w celu wykonywania czynności służbowych. Natomiast kart drogowy nie prowadzono tutaj od roku 2006. Natychmiast po tym, jak kontrola Rio zobaczyła, że to jest nierozliczane, to kontrola ta zauważyła, pani sekretarz miasta tego samego dnia przyniosła mi projekt zarządzenia. To by nie było, pani sekretarz miasta jest od zawsze ma nadzór nad wydziałem organizacyjnymi, gospodarczymi. Także wyregulowaliśmy to, nie dostaliśmy za to żadnej kary, a wszystkie wystawienia, które robimy w tym celu, bo rzeczywiście był to przez te dwa lata jeden z ważniejszych problemów finansowych miasta, wszystkie dotyczące kosztów eksploatacji dwóch samochodów prywatnych, dwóch samochodów autobusów, już nie innych, wszystkich tych wystawień wynika, że od 2011 koszty eksploatacji tych samochodów maleją. Pomimo takich znacznych wzrostów cen paliwa na rynku samochodów przez 2007-2008 roku, pomimo tego, że przedtem jeszcze był kierowca, do dwóch, jeździł dwoma, raz jednym, raz drugim, bo nigdy też nie było mowy powierzenia poprzedniej burmistrzeni, nie wiem, inny pracownik nie miał takiej mowy. Także koszty maleją, więc znalazł się tutaj zarzut, ten zarzut nagminne wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych Nie jest wykorzystany nic z tego, nigdy nie stwierdził. Są odpowiednie przepisy, są takie możliwości, że każdy pracownik, ten również burmistrz, może w ten sposób korzystać. Ale komisja nie przedstawiła Radzie Miejskiej, też prosiłam tej kadencji z postami, żeby porównać koszty, bo gdyby to jeszcze generowało koszty, tak, gdyby to był jakiś to można by było powiedzieć, że jest to droższa forma, ale nie, jest tańsza. Także nie było nadmiernego i nie ma nadmiernego wykorzystania samochodu. I ostatni punkt z tej opinii komisji rewizyjnej, która przedstawiła swoją opinię w Wysokiej Radzie, to jest punkt dotyczący ograniczenia dostępu do informacji i dokumentów finansowych dotyczących sprawowania funkcji kontrolnej. I ten sam zarzut pojawił się w uzasadnieniu do tekstu uchwały, którą za chwilę Państwo podejmiecie. Proszę Państwa, żeby nie zanudzać, to tylko powiem ja. Swego czasu, bo to już Państwo bardzo wiedzą, swego czasu komisja, tego roku, komisja zresztą dotyczy to również tego roku, komisja Rada Miejska podjęła uchwałę dotyczącą kontroli wykonania finansowo-rzeczowego, a myślę, że nie chcę. Realizacji inwestycji w galerii elektrownia, to jest taka sama inwestycja, tylko do prokuratury, wszystko po prostu bardzo ważna inwestycja nasza. Trwała korespondencja między burmistrzem a organem, były dwa posiedzenia, czy nawet trzy nagrywane były. Ja i prawnicy urzędu stanęliśmy na stanowisku, że w stosunku do tego, co chciała komisja rewizyjna sprawdzić, to nie było podstaw w uchwale Rady Miejskiej. Bo komisja zaczęła od tego, że właśnie chciała sprawdzić to zawiadomienie do prokuratury, bo bardzo im to interesowało. Nie długo się to pozwoli, bo zostanie to uwolnione. Na razie prokuratura nie pozwoliła udostępnić tego, póki prowadziła postępowanie. No i od tego początku świata, tam od projektów, wniosków od 2006-2007 roku, a nie był rok 2013, początek roku 2013. Kiedy nie mogłamy się dogadać z komisją, na najbliższej sesji Rady Miejskiej, złożyłam wniosek tutaj do Szanownej Wysokiej Rady, złożyłam wniosek o doprecyzowanie. Nie chodziło o to, żeby nie udostępnić, tak? Bo niektóre dokumenty to do dzisiaj, że nie można było udostępnić go zawiadomienia do prokuratury. Natomiast do dzisiaj, czy radny, czy komisja, każdy dokument osobno też ma dostęp. Ale chodziło o doprecyzowanie, czy kontrola ma być objęte wszystko łącznie z wizją, czyli z wizualizacją, czyli bo były też ten projekt zrodził się długo, były zasztaby tutaj robione przez różne instytucje. Czyli albo komisja miała skontrolować wszystko i wtedy by to się inaczej nazywało, albo zakres finansowo-rzeczowy wykonywanej inwestycji, czyli przekaz, ostatni zresztą, bo tam tryb przez to doniesienie do prokuratury zmienił się tryb. No i wtedy Rada Miejska nie podjęła tej uchwały, ale na tej samej sesji Rada Miejska podjęła uchwałę, żeby skierować do prokuratury i do RIO to zawiadomienie, do wojewody, zawiadomienie, że burmistrz nie daje się kontrolować, nie daje kontrolować tej inwestycji. Wojewoda Rady Miejskiej, pani przewodnicząca potwierdzi, oddał to, powiedział, nie nasza sprawa, sami się zarządzajcie, RIO oddało. Wojewoda zresztą dekretował to pismo do Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego i oddał to wszystko do was wewnętrznego rozeznania. Ale na którejś sesji pani przewodnicząca wyraziła takie stanowisko, że to nie może być takie, tylko wojewoda oddawał, jak się rada skarży. No i wtedy potem nie podziałała, bo na następnej sesji powiedziała, że rozmawiała z panem Nowakiem, który jest kierownikiem Wydziału Nadzoru Prawnego. I w pewnym momencie ten Wydział Nadzoru Prawnego zainteresował się sprawą, ale już bez pośrednictwa wojewody, poprosił o dokumenty, dosyć długo nie dotarł. się wydawało, że zostałam już zaudytowana przez organy nadzoru prawnego. No w końcu przyszli, zresztą mówili się Państwo urzędnicy z Wydziału Nadzoru Prawnego, przyszli z pełną mocy 2 lipca, przyszli Państwo z pełnomocnictwem wojewody, od wojewody, które przyjęło tak. Inspektorowi Wojewódzkiemu, wojewódzkiemu zarządnionemu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim Katowicach Wydziału Nadzoru Prawnego, i tak jak się pełnomocnictwo do żądania w imieniu wojewody śląskiego informacji i danych dotyczących prowadzonego postępowania nadzorczego w sprawie uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli Zleconej Komisji Rewizyjnej na mocy uchwały Rady Miejskiej w Czelawi z dnia 28 grudnia 2012 roku. Numer taki, a taki uchwały nie będę nazywać się, bo dwóch Państwa inspektorów. Państwo inspektorzy powiedzieli, że my nie przyszli na kontrolę, więc nie pisali się do książki kontroli, tylko przeprowadzili rozmowę, w wyniku której powstał protokół, tej jest trochę notatka służbowa, i wzięli ze sobą całą ilość dokumentów ze sprawy. To był 2 lipca. Ja oczywiście miałam wiele innych zadań do wykonania, nie pamiętałam, ale jak przeczytałam dzisiaj, dopiero bo niestety też tak się stało, że ja dostałam uchwałę z Biura Rady w uzasadnieniach. Jeśli ja przeczytałam, że w grudniowym uzasadnieniu jest uniemożliwione na niedopuszczenie do przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną, no to sobie to już przygotowałam. Zadzwoniłam dzisiaj do pani inspektor, która 2 lipca była na tej rozmowie, która bardzo mnie chce, żebym ja używała nazwy, że była na kontroli. No więc byłam na tej rozmowie tak z kolegą i poinformowałam już dzisiaj, że były urlopy, że nie ma żadnego stanowiska, że jeszcze nic nie jest wypracowane. No i trudno mi, ja na rozmowie nie nagrywałam, to nie mogę powiedzieć, czy nie podała terminu, w którym w ogóle można było oczekiwać odpowiedzi. Niemniej Państwo byli zainteresowani tym, że ja złożyłam wniosek, bo to przecież dokument, dowody na to, w postaci protokołu sesji tego wniosku, że złożyłam wniosek i prosiłam Radę o to, żeby to dokładnie zrealizowała. Więc mówienie, że się nie dam skontrolować, no to jest też jakimś przekroczeniem. Kocham kontrolę, to one zawsze coś znajdą i powodują, że można poprawić jakieś swoje błędy. Także im więcej kontroli, tym lepiej. Dlatego też dziękuję Radzie, że bo ja byłam 3 kadencje byłam radną, czyli razem 12 lat. Tak pracowitej Rady to jeszcze nie widziałam, żeby składała tyle wniosków, tyle zapytań o informacji. Tak aktywnych obywateli też jeszcze, jakby z tego też się cieszę, bo ja bym wspomniała tego dziennikarza w sprawie lokalnej telewizji, to kilkudziesięciu zapytania o trybie informacji publicznej, to zadał kilka tych pytań. To jest po prostu dużo pracy, trzeba dokumenty zbierać, tam jeszcze patrzeć, żeby się coś nie pominęło, ale to jest bardzo pouczające. Także za to się też na pewno bardzo dziękuję, tylko chciałabym też, znaczy mówię te takie mocy osobiste, że aktywność też się powinna też ograniczyć do tej merytoryki, bo wtedy wszystkim nam łatwiej pracować, po co tu wszyscy jesteśmy, bo jesteśmy dla dobra naszych mieszkańców. I mamy się też kontrolować, oczywiście, ponieważ zawsze jest taka możliwość, że się popełnią jakieś błędy, bo te braki kontroli, to co tutaj znaczy Państwo mówili o brakach kontroli, chciałam nawiązać jeszcze do protokołu Regionalnej Izby Obrachunkowej, bo to o tym też wspomniała Pani Przewodnicząca to dzisiejsze posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Przelazie jest związane z wynikami kontroli RIO. Proszę Państwa, zachęcam do lektury, bo RIO kontroluje jednostki samorządu gminnego, ale nie tylko, wszystkie jednostki, też instytucje państwowe, pod tym kątem finansowym. Kontroluje od lat i czelać, no a czelać była kontrolowana i protokoły są dostępne i na stronie RIO, i na stronie WIP-owskiej gminy Przelacz. Wszyscy mówią, a jest pani też potwierdziła, że nie było jeszcze takiego dobrego, w sensie pozytywnego protokołu i tego protokołu pokontrolnego, ponieważ naruszenia się zdarzają, bo to będzie na mnie na tym koncie księgowane, ale najważniejszy, znaczy największy zarzut padł, największy zarzut dotyczył tym protokołem, dotyczył roku 2009 i wiązał się ze stratami finansowymi, bo dotyczył bezprawnego, bez podstawy prawnej udzielenia dotacji parafii świętego Stanisława biskupa męczennika na oświetlenie kościoła. A wioskami pokontrolnymi Regionalna Izba Obrachunkowa zobowiązała mnie do odzyskania tych 150 tysięcy dotacji na ponieważ to jest szkoda dla gminy. A Rada podjęła uchwałę, która jest niezgodna z przepisami, umowa została podpisana niezgodnie z ustawą, ponieważ ustawa o ochronie zabytków wyklucza tylko wykonywanie prac konserwatorskich, a oświetlenie nie jest pracą konserwatorską, bo jest to po prostu polepszenie jakby tego efektu wizualnego, czyli bardziej promocji. Ustawa o ochronie zabytków nie dopuszcza finansowania dotacji innych, ale też takich innych jednostek sektora finansów publicznych na oświetlenie i oczywiście pracujemy nad tym z ubolewaniem, ale umowa została opisana uważnie za pewno w 2010 roku, a nie 2011, to chciałabym powiedzieć, jeśli pani przewodnicząca tutaj mówiła jakieś naruszenia, to one nie dotyczyły roku 2011, ani 2012, o którym mówimy przy okazji dyskusji na temat prawa uchwały o udzieleniu absolutorium, ale również o tym temacie, który dzisiaj jest najważniejszy, czyli podjęcie uchwały w sprawie referendum dotyczącym odwołania obecnie urzędującego burmistrza miasta. Także tutaj też zachęcam szczególnie myślę, że razem będziemy z tym zapoznani, bo tak naprawdę to rzeczywiście nie usłyszałam zarzutów odwrotnych, konkretnych, mocnych zarzutów, które by ani od żadnego organu ścigania, ani od komisji rewizyjnej, ani od Wysokiej Rady. To są wszystko dyskusje, moim zdaniem, prawie że polityczne. Ponieważ w uzasadnieniu do projektu uchwały dotyczącej referendum był także zarzut, który tak projektodawcą była pani przewodnicząca Jolanta Moczko, ale uzasadnienie do tej uchwały podpisał radny Mentel. Oboje z klubu radnych w Platformie Obywatelskiej. Ponieważ zarzut dotyczy całkowitego braku współpracy. Tego określenia mnie się wydaje tak, nie wiem. Ja jestem burmistrzem, czyli organem wykonawczym, z którym miałam kierownikiem urzędu, przedstawicielem właściciela całego majątku gminnego, a wraz w czasie, kiedy jestem tam przedstawicielem, ktoś inny, po mnie kiedyś też będzie ktoś inny. Do mojej dyspozycji są narzędzia w postaci Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych i wszystkich tych, do których mam kompetencje decyzyjne. Tą współpracę, i może tak może nie powiedziałam tego na początku kadencji, współpraca według mnie to jest polegać na tym, że każdy ma swoje kompetencje i Rada Miejska nie wchodzi w kompetencje burmistrza, burmistrz nie wchodzi w kompetencje Rady Miejskiej, pracujemy na polu przepisów prawa, procedur, pragmatyk, a naszą ideą jest to, żeby nasze miasto się rozwijało, było zabezpieczone, niezależnie od tego, czy mamy dużo pieniędzy, czy mamy mało, bo o swoje miasto powinny się tak dbać jako rodzinę, czyli nie ważny jest konflikt między mamą a tatą, czy jeszcze dzieci i babcią, ponieważ każdy ma inne emocje, ale zadanie mamy jedno. Tak naszym zadaniem to jest dobro naszego miasta. Więc ponieważ w tym uzasadnienie do projektu uchwały nie ma nie ma prawdziwy, na czym miałoby polegać ten brak współpracy, to myślę sobie tak. Politycznie nocą są koalicje zawierane, tak? Czyli no na przykład tak jak przez nocy. Potrzebne te ulice również Platformy Obywatelskiej, powinno nasz mieszkaniec, żeby zawrzeć koalicję, bo tak to bywa i bądźmy szczerzy, takie to są targi w rządzie, w Sejmie, być może tu czegoś w tej współpracy zaniedbało. Ale ta współpraca poprzedniej kadencji, czy jeszcze poprzedniej, no to jeśli chodzi o takie osobowe zależności czy wpływy, no to tak sobie dobrze przypominam. Pan radny został w tamtej kadencji, radny pan radny Dąbrowski, ja został radnym, został pracę. Pan radny Kowali, ja pan uzyskał mandat w mieście, to nie może szukać pracy gdzie indziej, tylko pracuje w jednostce gminnej spółce TPS. To jest mówię, może nie wszystkich wymienię. Pani przewodnicząca też wie, że jak była już radną, to jej brat został zatrudniony w miejskim zakładzie gospodarki komunalnej. Ja w tamtej kadencji również trochę wcześniej żona radnego Rajcy została zatrudniona w miejskim zakładzie gospodarki komunalnej. Chciałam powiedzieć szanownej wysokiej radzie, czy przynajmniej klubowi Platformy Obywatelskiej, który mówi, że nie ma współpracy, że ja nie mam już panowie, bo one zostały dla klubu Platformy Obywatelskiej i to samo. Wójta pani sekretarz Wąskę, że też Platformy, bo kandydowałam w roku 2010 w klubu Platformy Obywatelskiej do czynników samorządowego, tak? Też pracowałam w naszej jednostce gminnej. Czyli w Muzeum Czasu. Nie wiem, co jeszcze wszystkich nie znam, ale ponieważ radni, nie są radni, to przejrzyści nie ma tajemnic. Pani Bożenka Czuzowicza pracuje w szkole gminnej, tak naszym, tak? W innej.
Proszę Państwa, ja bardzo proszę Pana o uwagę. Jeżeli się Państwa chciałby podyskutować, zapraszam na korytarz. Dziękuję.
Także rzeczywiście można powiedzieć też, że parę osób przyjęło oburzenie za moich czasów.
Proszę nie rozpadać. Bardzo proszę, to nie przeszkadzam. Ja pani nie uwzględniłam głosu. Ja chyba bardzo chcę rozmawiać z kolegą. Proszę pani mi proszę nie przeszkadzać. Proszę nie przeszkadzać. Jak pani zauważył, jest prezydium i my mamy pewne rzeczy uzdrowić. I pani nam rzeczy.
Bardzo przepraszam, nie będę przeszkadzał.
Ale pani
bardzo przepraszam, bardzo przepraszam.
Ja pani nie udzieliłam głosu i bardzo proszę, jeżeli pani będzie miała udzielony głos, będzie pani mogła zaprzedawać. W tym momencie takiej możliwości nie ma i myślę, że dzisiaj nie będzie. Bardzo proszę.
Pani. A dlaczego pani nas
ja pani nie udzieliłam głosu. Proszę państwa, jeżeli państwo nie pozwolicie pani burmistrz dokończyć, to zrobimy przerwę. Proszę mi
przeczytać. Chciałam powiedzieć też tutaj oświadczyć, że ani w 2012 roku, ani w 2013, ani w 2011 roku, takie też były doniesienia medialne, nie zdarzyło się, żeby jakikolwiek członek mojej rodziny, dalszej, bliższej, żaden mój krewny nie pracował, nie pracuje i oświadczam, że znaczy nie będzie pracował zobowiązanie w żadnej jednostce gminnej, ani w urzędzie, ani w żadnych jednostkach. I oczywiście tutaj, bo jak mówię, wystąpienie, zarówno ta opinia komisji rewizyjnej uważam tę opinię za bardziej polityczną i odnoszącą się do różnych animozji, różnych zarzutów do burmistrza, a niekoniecznie do wykonania budżetu. ale nie będzie. Natomiast oczywiście, tak jak każdy nowy burmistrz, zatrudniłam, co Państwo wiecie, to jest jawne. Moi wiceburmistrzowie są jak mówię, z politycznego elementu, ze drugiej partii, na to, tak, takiego klucza, ponieważ każdy musi mieć osoby zaufane. Burmistrz używa z mojego komitetu wyborczego, pan Teresa, takiego naszego porozumienia, ponieważ nie wpadła. Natomiast cała reszta pracowników, to są pracownicy merytoryczni. Niezależnie od tego, na jakim są stanowisku, są to pracownicy merytoryczni i jak mówię, i pracują samodzielnie, ich rodziny też nie są zatrudnione w urzędzie, zresztą mają Teresa Wącowicz wygrała od tego dobra osobiste z panem radnym, który ja bardzo chciałam, ale naprawdę nie miałam czasu, żeby wytoczyć taki sam proces, ale szacam to publicznie, do kamery. Wiem, że sprawa się jeszcze nie przedawniła, to jeszcze być może wystąpię w tej sprawie z jakimś postępem, bo o nepotyzm zostałam też pociągana. Nie chciałabym Państwu już dłużej zabierać czasu. Naprawdę jest mnóstwo takich spraw, które można by wyjaśnić. Jest mnóstwo takich rzeczy, jest mnóstwo takich przyczyn nie takiej, jakby sobie każdy życzył, ja również realizacji budżetu, to są kary, to co ja wczoraj wreszcie tylko powiem, wczoraj byłam na ostatniej już rozprawie sądowej, zamknięte posiedzenie, wyrok będzie 4 września. O odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych za lata 2001 do 2010, z tym, że spółka restrukturyzacji kopalń zawężyła kwotę już na lata 2006-2010 na kwotę 380 tysięcy złotych. Nie wiem, jaki będzie wyrok. Zrobiliśmy się. Sprawa oczywiście była cywilna. W czwartek będę mogła już poinformować po publikacji wyroku, czy będziemy zobowiązani. Oczywiście będzie pierwsza instancja, więc będziemy się odwoływać takich spraw, które dotyczą zaniedbań przeszłości. Takich spraw jest dużo, bo już pod wami występują tymi najstarszymi, tak? Bo za niedługo w 2000 już się sprawy przyrównają do 2013, tak, te 10-letnie, także występują inni. Nasz budżet jest obciążony spakami. Dużo jest problemów i trzeba sobie z nimi radzić. I mogę Państwu powiedzieć, że na miarę mojej wiedzy i na miarę mojej umiejętności i na miarę mojej, co by nie było umiejętności współpracy, czy ze skarbnikiem miasta, czy ze służbami finansowymi, czy innymi, ale jak to wtedy bywa, lepiej i raz gorzej. Uważam, że radzimy sobie jak możemy, bo zaniedbań jest bardzo dużo. Nie wspomniałam w tym wystąpieniu ani o innych sprawach, które ja też zawiadomienia wnoszę do prokuratury. Wnoszą je wspólnoty mieszkaniowe, które zostały poszkodowane przez wykonawców i zarządców tamtych czasów. Jest dużo takich spraw, ale one dotyczą już tych ponad 2,5 roku. Natomiast starałam się odnieść tak jakby przede wszystkim do tego 2012 roku. Na koniec chciałam Państwu powiedzieć, że mimo braku czasu, ja jeszcze słucham, czytam, korzystam z internetu i chciałam Państwu powiedzieć, że wczoraj wysłuchałam apelu premiera Donalda Tuska skierowanego do liderów innych niż Platforma Obywatelska Partii, w tym wypadku to był Ruch Parytowa i PiS. Skierował te słowa do inicjatorów referendum w Warszawie. O opamiętanie i wycofanie się z zorganizowania referendum ze względu na koszty. Bo o kosztach referendum jeszcze nie mówiłam. Tak Warszawa, jak i Czelacz poniosą koszty własnych budżetów na organizowanie referendum. Poparto wczoraj też publicznie w rozmowie z Jaliną Baradowską, Marek Borowski, reprezentujący Lewicę, właśnie w Szkole Żywicy Demokratycznej. Rano słyszałam wypowiedź w telewizji w na Jeliczyzanę, jeszcze nie pamiętam, chyba reprezentanta SLD, też raczej sceptycznie co do referendum. Każdy mówi, że został tylko rok i co ma cierpliwość, to poczeka. Chyba, że zarzuty są takie, i sama byłam za tym, byłam radną też, zarzuty są jakieś takie mocne, udowodnione, że natychmiast trzeba kogoś, kto zajmuje to swoje stanowisko i pełni funkcję, całkowicie, bo ma jakieś podejrzenia, w sposób do niego są podejrzenia organów ścigania, no to wtedy należałoby się jakby aktywizować. Natomiast wczorajszym inicjatorem tego referendum, czyli projektu tego uchwały, jest 12 podpisanych radnych klubu Platformy Obywatelskiej. Słowa premiera Tuska, słowa pana Marka Borkowskiego, polecam do rozwagi przed podjęciem decyzji o wszczęcia procedur referendalnych. Dziękuję Państwu wszystkim bardzo.
Proszę Pani Burmistrz. Proszę Państwa, kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wydatków. Przepraszam, podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie powołania burmistrza miasta Czerew po możliwym udzieleniu autorytetu za 2012 rok.
Pani Przewodnicząca, chcielibyśmy powiedzieć razem, czyli smutka Pani później.
Proszę mi nie przeszkadzać. Państwo otrzymaliście porządek obrad, nie słyszałam wcześniej o tym, że ktoś nie słyszałam, żeby ktoś z Państwa chciał wnosić zmiany do porządku obrad, bo o tym Państwo wiecie, że sesja jest zwołana na wniosek radnych i to osoby składające wniosek muszą wyrazić zgodę na zmianę porządku obrad. Panie doradco, nie udzieliłam Panu głosu. Przepraszam Pana o zachowanie powagi na tej sali. Ja nie udzieliłam Panu głosu. Proszę się przemówić.
Pani Przewodnicząca, w drugim punkcie zwróciłem Pani uwagę, że chcemy tutaj coś mówić na ten temat. A Pani nie to mówiła. Chcę Pani rozmawiać.
Proszę bardzo, czy chcę o zmianę porządku obrad? Panie Radny,
proszę.
Czy Pan wnosi o zmianę porządku obrad?
Proszę Pani,
ja proszę, proszę o udzielenie odpowiedzi. Wnoszę o zmianę porządku obrad, nie wnoszę, bardzo proszę. A Państwa proszę o nieprzeszkadzanie, Pan Radny przy głosie. Proszę włączyć mikrofon. Jeżeli Pan chce zabrać głos, bardzo proszę. Czy Pan wnosi o zmianę porządku obrad?
Ja mówiłem,
czy Pan wnosi o zmianę, Pani Radny, ja Pana pytam, proszę mówmy na temat. Czy ja Pana pytam, wnosi Pan o zmianę porządku? To proszę o podanie tej zmiany i będziemy głosować. Panie Radny, proszę o sformułowanie tej zmiany.
Proszę o wprowadzenie punktów o umożliwienie radnym wypowiedzenia w temacie referendum.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ze względu na to. A w tym miejscu, w którym punkcie?
No
to
Pani
teraz zaraz Pani udzielę. Proszę Państwa, został złożony wniosek przez Pana Radnego Kędzierskiego o wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad, który został złożony przez wnioskodawców. Kto z Państwa radnych do danego wniosku? Bardzo proszę o podniesienie ręki, a Pani Przewodnicząca Policzenie. Bardzo proszę.
Ja proszę głos.
Ale ja też nie udzielam głosu. W tym momencie jesteśmy w punkcie.
Kochana, ja pierwszy słyszę, i chodzi w porządku obrad na bardzo punkty funkcja. Radziła musiałam prawo odbierać. Pani poprosi, zabiegałam zabrać.
Czego pani się mówi, pani przewodnicząca?
A jak pani zabiegała?
Pani ma się
zapraszam Państwa na salę o godzinie 18:00.
Andrzej Mentel, Jolanta Moskota,
Władysław Moskowicz.
Przyjmuję się.
Irena Owczak. Dominik Temar. Marek Rajsa. Janina Cicha. Iwana Szczyca. 6 przeciw i 1 przyjmujący. Do podjęcia uchwały potrzebna była bezwzględna większość rozmów, 11 głosów za. I mamy 12, uchwała została podjęta. Kolejny punkt w porządku obrad, proszę Państwa, to jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości biegrady dla Wielińskiej w Czerwonie. Proszę Państwa, mamy złożony przedmiotowy projekt uchwały. Proszę Państwa, mamy projekt uchwały wraz z załącznikiem, który określa zasady wypłacania wiek. Zmiana jest taka, że obniżamy wynagrodzenie radnych w każdej grupie o 3%. O 3% tej kwoty bazowej, czyli będzie dla przewodniczącego rady 97% było, 100% dla wiceprzewodniczącego rady miejskiej oraz przewodniczącej komisji rady miejskiej w wysokości 92% było 95%, dla radnych rady miejskiej w wysokości 87% kwoty bazowej było 90%. W zasadzie podam tylko taką informację, że obniżka rady jest radnych jest po to, aby pokryć połowę kosztów referendum. Proszę nie przeszkadzać, żeby pokryć połowę kosztów referendum. Oczywiście Państwo pytają. Ja bardzo proszę, żeby Państwo poszanowali tą salę obrad, bo często się zdarza, że zapomnieliby Państwo niegodnie.
Nie
udzieliłam Panu głosu. Rozmawiamy, mówimy, ale nie zrobimy sobie żartu z tego zdarzenia. I tak jak powiedziałam, proszę Państwa nie konsultować. Więcej w zasadzie nie jest to po to, żeby pokryć połowę kosztów referendum.
Jaki jest koszt referendum?
To będzie, możemy tutaj konsultować kosztem referendum Wojkowicza, było to około 5000, 48 podaży za wierszu. My jesteśmy winą, że jest to na pograniczu 30 000, ale będzie na pewno wyliczony. Nie chcemy, żeby te koszty ponosiła gmina, bo tak jak pani Czuliś powiedziała, 87 000 to prawie zero. Myślę, że 30 000 w naszej gminie to jest bardzo duża kwota i trzeba ją po prostu pokryć innych środków, gdzie radnych. Kolejna uchwała jest o obniżeniu wynagrodzenia pani Burmistrz. To będzie też kwota, która pokryje drugą połowę.
O 3%, też o
3%. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa.
Panie Przewodniczący.
Proszę Państwa.
Ale pytanie mam. To jest pytanie. Panie Przewodnicząca, ponieważ nie poprawił Pani, oczywiście nie poprawił Pani podać tej
uchwały.
Nie konsultowała poprawę, ja wiedziałem finansową Urzędu Miasta. Nie zaglądała Pani do materiału przez kilku lat, bo to nic nie jest zrobione. Ja pamiętam, że w kadencji 2002-2006, kiedy miało być również referendum, ta kwota, jak to mogło uczestniczyć, miała wynosić 75 000, ale żeby już nie trzeba było dokładać nic z budżetu, to kolega Owczarz, koleżanka Owczarz, w naszym imieniu przedstawi propozycję dalej idącą. Wtedy my to pokryjemy, ponieważ lata jest takie wszystko pracuje i takie wszystko pracuje, od listopada chyba 20 uchwał jest uchylony. Panie Przewodnicząca, Rada nie potrafiła podzielić resztę na okręgi wyborcze, dlatego bardzo proszę, żeby Pani Owczarz pozwoliła Pani przedstawić nasze propozycje.
Znaczy, ja tylko krótkie, a żądam do odpowiedzi pana byłego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Rozumiem, że jest to tylko i wyłącznie właśnie obrona przed tą pracą Komisji Rewizyjnej, która była zanim, że tak powiem, wstawił do Pana komisji. Dziękuję bardzo.
Pani wierzę, że ta komisja nie pracuje.
pan radny wypowiada opinię o sobie, tak myślę, nie o wszystkich radnych, bo większość radnych pracuje, pracuje w komisjach, są tacy radni, którzy nie pracują w komisjach, my to o tym wiemy, wszystko o tym wiemy. Natomiast nie będziemy się teraz do tego odnosić, bo nie to jest tematem spraw. Bardzo proszę panią Irenę Owczarz o przedstawienie tej propozycji.
Pani przewodnicząca, biorąc pod uwagę, że nasze miasto jest ogromnie zadłużone, 40 milionów zadłużenia w poprzedniej kadencji. Teraz jeszcze koalicyjny klub Platformy Obywatelskiej przegłosował referendum, które również będzie kosztowało bardzo dużo. Uważam, że obniżka wiedzy dla radnych o 3% to jest kpina. W momencie, gdy burmistrzowi obcina się o 50%, czy 60%, uważam, że radni powinni się dołożyć co najmniej w tym samym procencie. I my niżej podpisamy, wnioskujemy o ustalenie miesięcznej wysokości wiedzy za udział w pracach rady miejskiej, przewodniczący rady miejskiej w wysokości 60% kwoty brakowej, o jakiej mowa w przepisie artykułu 25 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i przewodniczący Komisji Rady Miejskiej 55% kwoty bazowej, Radni Rady Miejskiej w Szelaki w wysokości 50% kwoty bazowej i to właśnie wynika z powodu nagodnie referendum, z powodu bardzo trudnej sytuacji finansowej, do której tak na dobrą sprawę nie przyłożyła się ani ta rada, ani burmistrzowo miasta. Ponieważ jak wszyscy wiemy, a w szczególności koalicyjny klub Platformy Obywatelskiej, że to nie ta rada zadłużyła miasto, tylko właśnie poprzednie władze Platformy Obywatelskiej, gdzie w 2008 roku sprzedano tereny na 20 milionów. I drodzy mieszkańcy, drodzy państwo, jak bardzo trzeba źle gospodarować, jak bardzo trzeba podejmować złe decyzje, żeby z tych 20 milionów na koniec 2010 roku wygenerować prawie 40 milionów rubli. I my je dzisiaj spłacamy. Łatwo się krytykuje. Bardzo łatwo się podejmuje decyzje o referendum kosztem mieszkańców. Bardzo łatwo. Tylko gdybyśmy my przez tę kadencję nie musieli spłacać 10 milionów długów w poprzedniej kadencji, to w tym mieście naprawdę coś by się działo. I nie tędy droga, moi drodzy. I dlatego my składamy wniosek dalej idący i wnosimy o przegłosowanie oraz dokonanie stosownych zmian dotyczących wysokości w załączniku numer 1, który jest do tej uchwały.
Dziękuję Pani bardzo. Przegłosujemy wniosek złożony przez panią radną Irenę Owczarz.
Jeszcze nie mi powiedziałam, że praca z wniosek o wnioski się podpisałem, będzie Mirosław, Irena Owczarz, Teresa Kocosz, Irena Szkodrowski, Irena Tomaszkowska.
Dziękuję bardzo. Proszę pani przewodniczącą, przystępujemy do głosowania.
Jak jest to głosowanie,
to nic nie da, to może wy głosujecie za przewidzianą i zawsze, a to po prostu składamy wniosek, jeżeli nic nie da. Po to jest składany wniosek, że trzeba go przegłosować. Proszę Państwa, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania nad wnioskiem złożonym przez panią Irenę Owczarz. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem wniosku, pan Irenę Owczarz? Proszę nie przeszkadzać, proszę o podniesienie ręki.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo, kto jest przeciwny? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania.
Szanowni Państwo, chciałem z tego miejsca oświadczyć, że do końca kadencji wszystkie środki z mojej wiedzy będą przeznaczone na działalność kulturalną i społeczną, do czego dane tam również radny tutaj.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, proszę mi
obejmuje wniosek wiążący do końca kadencji. Czyli bardzo wiem, jak tutaj pani koleżanka Owczarz, na jaki okres chodziło o zmianie tych wiersz, ale
czyli proszę go powtórzyć, bardzo proszę, a Państwa radnych, a także gości, proszę o uwagę, Pan radny proszę o formułowanie wniosku i kto go wniosek.
Pan wniosek o rezygnację radnych jest do końca aktualnych prezesów.
Kto z Państwa radnych za przyjęciem wniosku radnego Państwa proszę? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwnym? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości rad w radnych rad miejskiej.
A ja nie chcę do głosowania.
Pani proszę.
8 za 10.
Tak.
8 za 10. A czy to
nie
jest
nie wniosku się nie głosuje w
nie. A to jest to głosowanie.
Nie udało się. Proszę Państwa, rozumiemy projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości Biedrady Rady Miejskiej. Pani Zofia Bazańska. Krystian Dąbrowski. Krzysztof Franciszkowski. Ewa Prączek. Marcin Zalewski. Ireneusz Lawanski. Czy ja mogę panią dyrektor prosić o uwagę? Janusz Wąskiewicz. Sylwester Janowski. Mirosław Kędzierski. Przepraszam. Pan Marian Cita. Teresa Kotor. Kamil Kowalik, Renata Malinowska. Czy ja mogę Państwa prosić o uwagę? Bardzo proszę. Andrzej Nettel, Jolanta Moczkowska, Radosław Moczkowicz.
Chciałbym się teraz mówić tam tych dwa mężczyzn uchwały, tak? Tak.
Za. Irena Obczar. Przepraszam, jeśli mogę prosić. Przeciw, przepraszam. Dominik Senar, Marek Rajta, Janina
Bardzo proszę.
Proszę jeszcze
raz pani.
Ja tylko mówię, że radny Amerykanie rozwija ten wątek, który jest zapisany w uzasadnieniu na projekcie uchwały. Wszystkie te punkty są zawarte,
chociaż to do odczycie mojego interesu. Został przedstawiony projekt uchwały. Pani przewodnicząca uzasadnienia nie przeczytałaby tego projektu. Ten projekt ma uzasadnienie. Ja rozumiem, że jeżeli nie ma dyskusji, to nie będzie dyskusji. Ja się nie będę mogła też do tego odnieść. I albo jest dyskusja. I pan będzie teraz mówił na temat tego, co było przedmiotem moich wyjaśnień i nie podlegało dyskusji. Albo projektodawca, czyli na projekcie uchwały jest podpis wszystkich radnych, tak? A na uzasadnieniu nie ma żadnego. Czyli rozumiem, że wszyscy radni, którzy podpisali się pod tym projektem uchwały, podzielają to uzasadnienie, które jest na końcu i które jest do tej uchwały. I ja, ponieważ mówię, to jest również mój interes prawny, bardzo bym nie chciała, żeby w tym punkcie obrad to była jakaś dyskusja, czy dotyczy to jakiegoś punktu z mojej wypowiedzi, czy z opinii komisji, bez udzielania mi jeszcze głosu. Także bardzo proszę się zdeklarować, czy akurat w tym punkcie porządku obrad będzie dyskusja i będę się mogła wypowiedzieć sobie jakichś zarzutów czy innych, czy mam się ja, która się zapoznała z tym projektem i co zawarta z nim, mogę przyjąć to po prostu do wiadomości i tak naprawdę się dzieci w ogóle nie będzie mi zręcznie i nie zamierzamy się w ogóle wypowiedzieć.
Proszę Państwa, tak jak Pani...
Bo Pani Przewodnicząca stosuje drugie procedury. To będzie mi się upomina, a potem przyczyna dyskusja
Pani jakąś,
która nie ma w ogóle na zakresie.
Nie może być tak. Jak Pani mówi, ja nie przeszkadzam Pani. I chciałabym, żeby to działo tak jak drugą
stronę.
Proszę mówić, proszę.
Proszę
nie, przeszkadzam. Teraz jestem
Pani przewodnicząca. Ja proszę tak wnętrza, a opinię przedstawiam raz mecenata.
Ale wygląda o się, która zapomina o tym,
czy to jest procedura. To
zaproszę Państwa, ogłoszą 10-minutową przerwę. Pani burmistrz myślę, że troszeczkę ochłoni.
Planu dochodów i sprzedaży, punkt 3 funkcjonariusza i urzędnicy. Punkt czwarty. Przeznaczenie środków pochodzących z wpływów czynszowych na cele inne niż mieszkaniowe. Punkt piąty. Także powiązanie gminy wobec wspólnot mieszkaniowych i zakładów budynków komunalnych. Punkt szósty. Zobowiązania gminy wobec wykonawcy gospodarczej Bramy Śląska. Punkt siódmy. Zobowiązania gminy wobec Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Punkt ósmy. Zobowiązania gminy wobec Zakładu Inżynierii Komunalnej. Tytuł dopłat do taryf za dostawę wody i odwrót ścieków. Punkt dziewiąty. Zobowiązania gminy wobec Komunalnego Związku Komunikacyjnego SOP. Punkt dziesiąty. Nieterminowe przekazanie środków na pensje nauczycieli. Punkt jedenasty. Zaniechanie wypłacenia nagród dla nauczycieli. Punkt dwunasty. Nieterminowa zapłata za Jezus. Punkt trzynasty. Nieterminowe regulowanie zobowiązań. Punkt czternasty. Zlecenie nowej dokumentacji na realizację galerii sztuki współczesnej Elektrownia na skutek zmanipulowanej opinii. Punkt 15. Zwrot niewykorzystanej części zaliczki na realizację galerii sztuki współczesnej Elektrownia. Punkt 16. Niewykonanie uchwały budżetowej w zakresie udzielenia dotacji ochotniczej Straży Pożarnej w Czeladzie na zakup wozu bojowego. 17. Uzbrojenie prywatnych działek budowlanych wbrew uchwale Rady Ministrów. Punkt 18. Obciążenie budżetu miasta kosztami odszkodowań z tytułu bezpodstawnego rozwiązania stosunku pracy. 19. Nagminne wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych przez burmistrza miasta. I ostatni, już 20. Ograniczenie dostępu do informacji i dokumentów finansowych niezbędnych do sprawowania funkcji kontrolnych. Ja tylko przypomniałem główne punkty i tytuły, jeżeli chodzi o uwagi Komisji Rewizyjnej. One oczywiście znalazły się w protokole pokontrolnym. Jeżeli chodzi o Komisję Rewizyjną, to uchwały absolutorium.
Dziękuję bardzo. Pan radny. Ja nie panu głos, panie radny Kędzierski. Panie radny Kędzierski, porozmawia pan sobie z panem Andrzejem Lędzem po obradach wszystkich. Tak, to proszę pan radny Wadomski.
Przewodnicząca, ponieważ ja nie mam tego uzasadnienia, które odczytał pan Lędzek od siebie. Łatwo jest dość, żebym rzucał mi się na przykład. To nasz lektor projekt uchwał uzasadnienie.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tak jak powiedziałam, uzasadnienie do uchwały dotyczy, jest związane z nieudzieleniem absolutorium, a co się składa na to nieudzielenie absolutorium, przypomniał Pan Radny Andrzej Mędel, Pani Burmistrz się wcześniej też odniosła do tych punktów. Wszyscy Państwo to je znacie. One były porządkiem obrad do sesji absolutoryjnej. I myślę, że nie będziemy tutaj, bo musimy powiedzieć, że do tego uzasadnienia, ja nie udzieliłam Państwu głosu. Jestem przy głosie i jeżeli ktoś mówi, ja nie przeszkadzam i poproszę, żeby tak było już do końca. Proszę Państwa, tak jak powiedziałam, te punkty to jest kilkanaście albo kilkadziesiąt stron wniosków o kierunku. Uzasadnienie mamy zawarte, że powodem uzasadnieniem do tej uchwały jest właśnie nieudzielenie absolutorium burmistrzowi miasta. I na tym to uzasadnienie się kończy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, oczywiście Pani Burmistrz miała okazję wytłumaczyć. Proszę Państwa, przystępujemy do...
Projekt uchwały jest niepełny. Ja naprawdę bardzo proszę o uzupełnienie. Ja
bym protokołu
Komisji Rewizyjnej wobec dwa następną, które przedstawił przewodniczący klubu Platforma Obywatelska. Chciałbym, żeby to było tu napisane. Inaczej bym się odwoływał od tego.
Oczywiście pan radny ma prawo się odwoływać, jak każdy inny radny tutaj na sali, a także mieszkańcy. Pani burmistrz, pan tego prawa swojego korzysta, bo to się chce odwołuje. W związku z tym myślę, że z tego prawa pan także chce korzystać. Muszę panu opatrzyć. Niestety, proszę Państwa, jesteśmy przy projekcie uchwały dotyczącej w sprawie uchwalenia wynagrodzenia burmistrza miasta Czelak. Projekt uchwały Państwo otrzymaliście. Ja przeczytam. Ustala się wynagrodzenie dla burmistrza miasta. Ustala się wynagrodzenie. ustala się wynagrodzenie dla burmistrza miasta. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości określonej w artykule 38 ustawy o pracownikach samorządowych. Paragraf drugi. Ustala się dla burmistrza miasta celach dodatek specjalny w kwocie 20% wynagrodzenia zasadniczego, to jest 900 złotych brutto. Traktujemy od uchwała Rady Miejskiej z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla burmistrza miasta. Wykonanie uchwały podjęła się burmistrzowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 roku. Przystępujemy do głosowania. Zabiera Zajska, Krystian Dąbrowski, Krzysztof Franciszkowski, Ewa Tomczek, Marcin Zalewski, Ireneusz Zawrowski, Janusz Wąpiewicz, Sylwester Iwanowski, Mirosław Kędzierski, Marian Kita, Teresa Koto, Kamil Kowalik, Renata Malinowska, Andrzej Mentel, Jolanta Moszko, Władysław Oskowicz, Irena Owczar, Dominik Senar, Marek Rajta i Janina Przewodnicząca.
Życzę, żeby Sejm i premier Tusk kolejne są
zadam, że 7% roczne podwyższe, bo ja nie jestem złośliwa, także wszystkim życzę wysokich wynagrodzeń, bo społeczeństwo polskie, jak i przerabskie sobie na to zasłużyło.
Panie Burmistrz, jest Pani mistrzynią, wierzywamy sobie ludzi właśnie takimi wypowiedziami i proszę sobie przypomnieć, jak było kiedy była Pani przez kilka miesięcy przewodniczącą, też długo Pani nie było, natomiast teraz się powtarza sytuacja. Znowu mija kilka lat, mimo że dostała Pani najwyższe wynagrodzenie przez cały czas, które miała Pani bezpośrednio do wszystkich radnych, a swojej winy Pani nie dostrzega. Więc tylko i wyłącznie mogę tego pogratulować. Mam nadzieję, ja osobiście będę w referendum uczestniczył. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
W kwestii formalnej, za wykluczenie z tych
tematów.
No, ale to już trzeba tak zdecydować. Chciałem Pani powiedzieć, Pani Przewodnicząca, zacytować słowa Waszego szefa, Pana Donalda Tuska, dzisiaj rano
7.30. Panie Radny, ja jeszcze raz proszę, proszę kupować.
Ja referendum w Warszawie, że jest to klucza polityczna. I apeluję do wszystkich mieszkańców, żeby nie uczestniczyli. To są słowa.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, każde miasto ma swoje sprawy i każde miasto ma też swoje referendum. I tam są pewne argumenty w jednych miastach, są takie i inne. Proszę, nie porównujmy się do innych miast. Zobaczmy, co mamy u siebie w mieście i podejmijmy u siebie w mieście decyzję na podstawie tego, co mamy. Poza tym, to nie my będziemy sami podejmować decyzję. Tak powiedziałam na samym początku. Decyzje będą podejmować mieszkańcy. I jeżeli mieszkańcy uznają, że Pani Burmistrz jest najlepszym burmistrzem, to my to też uszanujemy. To taka jest prawo demokracji. I na tym naprawdę dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jesteśmy w kolejnym punkcie porządku obrad. Punkt dotyczy sprawy rozpatrzenia skargi na przewlekłość postępowania i brak odpowiedzi na wniosek o utworzenie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej na ulicy Tudima. Jest to skarga... Proszę? Co by było w porządku? Proszę przeczytać i dopiero mówić. Proszę nie przerywać, że Pani nie doczytała Pani rozmiany. Proszę nie przerywać. Proszę Państwa, mamy w tym punkcie porządku obrad rozpatrzenie skargi na przewlekłość postępowania. Chodzi o to, że są Państwo otrzymaliście materiały, na której w poprzedniej sesji, bo te materiały były już wcześniej Państwu dostarczone, skarga była już wcześniej. Ona została przesunięta, a później nie wiadomo czemu została usunięta z porządku i później Pan Burmistrz jej nie umieściła w porządku sesja, która zwoływała na wniosek. Dlatego też ja Pani nie przeszkadzam, nie jesteśmy na targu. Proszę Państwa, i ten, w tym porządku obrad, dlatego radni tą sprawą są zająć. Sprawa dotyczy tego, że nie została załatwiona sprawa przyznania miejsca parkingowego dla jednego z mieszkańców, jest to osoba dla jednej osoby, osoba niepełnosprawna. Ta osoba zwracała się do Pana Burmistrza. Mamy całą dostarczoną całą korespondencję dotyczącą tego, tej sprawy, ale najważniejsza sprawa to jest zawiadomienie o badaniu skargi. Ja poproszę kolegę o czytanie tego dokumentu, to będzie uzupełnienie do tych materiałów wcześniejszych.
Katowice, dnia 5.7.2013, odpowiednia numer sprawy, zawiadomienie o przekazaniu skargi. Na podstawie artykułu 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1990 roku o postępowaniu administracyjnego oraz artykułu 1 ustawy z dnia 12 października 1994 o samorządowych kolegiach odwoławczych w związku ze skargą Pana do wiadomości Rady na decyzję burmistrza miasta Czerwca w zakresie utworzenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej samorządowe kolegium odwoławcze w Katowicach zawiadania o przekazaniu wyżej wymienionej skargi Radzie Miejskiej Czerwca. Uzasadnienie. W dniu 1 sierpnia 2013 roku, data zniesienia, Pan do wiadomości Rady wniósł bezpośrednio do samorządowego kolegium odwoławczego Szatownika pismo zawierające skargę na bezczynność burmistrza miasta Czelec w sprawie utworzenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej na działce gminnej 71/95 mieszkania 12 przy ulicy Tubina 25 Czelec. Samorządowe kolegium odwoławcze zważyło, co następuje. Treść skargi wniesionej przez Pana wskazuje, że mimo nieprecyzyjnego zatytułowania jej skargą do Eskalona Przewodniczącego Rady Miejskiej Urzędu Miasta Przeradzi, jest w sobie skargą na burmistrza miasta Przeradź w sprawie utworzenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej na działce gminnej 71/95, mapa 12, przy ulicy Tulina 25 w Przeradzi. Skarżący wprost bowiem podnosi, że w wyniku bezczynności zastępcy burmistrza w dniach 14 maja 2013 zwrócił się ponownie do burmistrza z petycją o utworzenie parkingu dla osoby niepełnosprawnej, ale do tej pory nie otrzymał żadnej odpowiedzi. W myśl artykułu 229.3 KPA, jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych wiążących spraw określonych w punkcie drugim jest Rada Gminy. W niniejszym przypadku zachodzi zatem przypadek niewłaściwości kolegium rozpatrzenia skargi na burmistrza miasta Przeradź. Organem właściwym do jej rozpoznania jest Rada Miejska Przeradź. Z tego względu, w oparciu o wyżej wymienione przepis artykułu 231 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, kolegium przekazuje skargę Radzie Miejskiej Przeradzi. Na niniejsze zawiadomienie nie służy żadnym środowiskom. Podpisany członek samorządowego kolegium po Wielu Katowicach i otrzymują Rada Miejska oraz wnioskodawcy.
Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Proszę Państwa, otrzymaliśmy tutaj zawiadomienie o wystawianym skargi przez SKO i zgodnie z tym zawiadomieniem SKO określiło, że organem właściwym jest Rada Miejska, w związku z tym na tej podstawie został przygotowany projekt uchwały. Ten projekt uchwały w sprawie wystawiania skargi na przedmiot postępowania i brak odpowiedzi na wniosek o utworzenie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej na ulicy Kucina. Jedna rzecz to jest to, czy skarga jest zasadna, czy bezzasadna, to jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest to, tylko miejsce, tego miejsca parkingowego ta osoba nie ma. I myślę, że po okresie wakacyjnym Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej Bezpieczeństwa tą sprawą mogła się zająć i zobaczyć, co w tej sytuacji zostało zrobione, czy zostało zrobione. Bo osoby niepełnosprawne mają też pracowników, którzy w ich interesie występują. Myślę, że powinniśmy się tą sprawą zająć i myślę, że wszyscy Pani Burmistrz się zajmą, a my po prostu sprawdzimy, czy to zostało wykonane i czy ta osoba po prostu to miejsce tak czy inaczej będzie miała.
Proszę Państwa, proszę jeszcze, żeby sprawdzić orzeczenie o niepełnosprawności tej osoby.
Pan Burmistrz, to Pan Burmistrz jest od tego, żeby sprawdzić, że się znaje miejsca, nie rada. Jeżeli my tutaj nie mamy takiego przez Pana przedstawionego orzeczenia, to proszę wybaczyć, ale takich decyzji nie będziemy podejmować i nie będziemy sprawdzać my osoby, czy ona takie orzeczenie ma, czy nie ma. Jeżeli Pan się przedstawi, że nie ma, nie będziemy starać się o miejsce dla tej osoby. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania uchwały. Pan Burmistrz się uczestniczy do Pani siostry. Pan Burmistrz nie zauważył. Bardzo proszę, że Pan Burmistrz nie powiedział, bo Pani Burmistrz i Pana Burmistrza. Bardzo proszę.
Mówię ja. Katarzyna Burmistrz. Proszę Państwa, Katarzyna Burmistrza została skierowana przez SKO do Rady jako organu stanowiącego, który jest władny skargi rozpatrywać i organ ten nie wszczął żadnego postępowania, bowiem nie poprosił ani o, czyli organ, czyli Rada Miejska Szanowna, ani nie poprosił o wyjaśnienia, ani nie poprosił o przeprowadzenie postępowania. Także my jesteśmy niegotowi, że nasza skarga nie była do organu wykonawczego. Skarga była na zastępcę burmistrza, które SKO uznało, że to jest skarga na pracownika samorządowego i powinien ją rozpatrzyć burmistrz, to byłaby to moja kompetencja. Ale uznała, że pan burmistrz działa na podstawie pełnomocy, bo jest zastępcą burmistrza, czyli jest to skarga na organ, czyli na burmistrza. Rada dysponuje tylko tymi dokumentami, które ta skierowany do podstawy podjączu. Natomiast żadnego postępowania z Państwa strony Szanownej Rady nie było założone. Nie jesteśmy przygotowani do tego, żeby jak to odpowiada. Natomiast jeżeli Rada chce to postępowanie przeprowadzić dzisiaj na tym posiedzeniu, jak powiedział Pan Wiceprzewodniczący, nadzwyczajny, nie ma takiego w naszym statucie takiego określenia, są to koncesje planowe, nieplanowe, planowo zwoływane, zwoływane na wniosek, więc nie jest nadzwyczajna. Czyli Państwo podejmiecie decyzję, że to postępowanie w trybie skargowym chcecie teraz przeprowadzić, to my tutaj, tym bardziej, że to nie była załączona, było w porządku obrad, natomiast nie były załączone żadne te dokumenty, nie weszły, nie pamiętali jakie decyzje. Czyli jeżeli będziecie teraz tutaj to postępowanie w trybie skargowym przeprowadzać, to my powiemy, wyjaśnimy to, co możemy, natomiast dokumentów nie macie. Natomiast jeżeli Państwo, Szanownej Wysokiej Radzie, jest wszystko jedno i macie przygotowane wniosek, tak jest dla nich czwartek, taki jest wniosek, no to rozumiem, że mnie interesują też Państwa nasze wyjaśnienia i podjęcie, Szanowna Wysoka Rada, podjęcie taką uchwałę, jak każe ta przygotowana przez, jak rozumiem, grupę radnych, która wnioskowała i zaproponowała dzisiejszy porządek obrad.
Pani burmistrz, ja dlatego zapytałam, bo to jest człowiek, który złożył dziś 7 września 2012 roku. No i po prostu minęło już od września prawie rok, będzie minęło. I to no, człowiek się skarży, że burmistrz obiecał, że zaobiecał, że nie odbywał. Ja muszę faktycznie usłyszeć, jak to było, bo ponieważ papier wszystko przyjmie, no, Pani Burmistrz, ja bardzo,
jeżeli Pan jest zaproszony, to jest też słowo na słowo. Także ja rozumiem, że na dzisiejsze posiedzenie skarżący był zaproszony, ma też możliwość się wypowiedzieć co do jakby poszerzenia skargi. Tak? Ja tylko tutaj mogę jedno powiedzieć, że nie ma żadnych pasów drogowych, żadnych indywidualnych, to tutaj już też sugerowała Pani Przewodnicząca, że mówiła Pani Radna, że to jakieś indywidualne, własne, to jest sprawa przepisów prawa, to jest sprawa tego postępowania, oczywiście korespondencja była, ale jest to dosyć skomplikowana sprawa, także powinna być przygotowana.
Ponieważ tu są tylko same przyczyna tego plana, nie wiem, czy mnie jak to odpowiadało na przyszłość, a czy Pani Przewodnicząca zaprosiła na dzisiaj tego plana na ostatnie razy.
Pan został zaproszony, ale powiedział, że jeżeli będzie chłop, to będzie na tym. Nie ma Pana?
No, no przy tym układzie, jeżeli nie ma odpowiedzi, jakie miasto kierowało, czy nie to Pan czy Pan, do tego Pana, to jest to nawet trudno w tej chwili się wypowiedzieć, czy miasto robiło coś w tym kierunku, żeby tę odpowiedź zdobyć. No, wydaje mi się, że te dokumenty są tutaj...
Pani Radna, to właśnie ten mieszkaniec starczy się na przewlekłość tej sprawy, czyli albo nie było nic w tej sprawie robione, albo nie było tak jak trzeba. Tak jak Pani powiedziała, od 2012 roku ta sprawa jest.
No, to ja to poddaję.
A jeżeli nie ma dokumentów, to proszę zobaczyć, ale druga strona, organ wykonawczy, jeżeli nie dołączy dokumentów, no to nie mogą być winni za to radni tej platformy. Mamy tutaj, proszę Państwa, teraz tam idzie mamy tutaj uchwałę dotyczącą skargi na przewlekłość postępowania. Jeżeli ten mieszkaniec jest skarży, to chyba ma rację.
To jest projektodawca tej uchwały. Grupa radnych, tak? Bo ta grupa wnioskowała. Pan Andrzej Lęczek, no nie jest podpisany też,
że... Proszę Państwa, wielokie jest Pani Burmistrz i tylko Pani Burmistrz. Pan Andrzej Lęczek, jak poprosi o głos, to ja mu na pewno tego głosu udzielę. Proszę, nie otrzymać. Nie przyjmuję Pana informacji, że Pan będzie mówił, kiedy Pan będzie
wziął.
Nie na stałe szkół. Pani Burmistrz, bardzo proszę.
Jeśli można, to ja już mówiłam. Postępowanie skargowe jest uproszczone postępowaniem administracyjnym. Są do tego oczywiście poszczególne przepisy. Organ, który rozpatruje skargę, jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania w tego takiego ograniczonego. Tak, pana Zdrowackiego, nie wiem, zapomniałam, że może być pan, też musiał pan mecenas już przyjść. Czyli to nie jest tak, że sobie ja tylko do rady zadekretowałam i pismo na mnie trafiło, ale ono nie było skierowane do mnie, nawet nie było skierowane do wiadomości. Ono było skierowane do Rady Miejskiej. Rada Miejska jako organ stanowiący ma swoje przepisy, swoje procedury. Nikt nie poprosił, żeby burmistrz się wypowiedział co do zarzutów, przygotował dokumenty. Znaczy nie jest to przygotowane, bo ja nie bardzo wiem, czy to sobie rada może życzyć, tak? Bo ponieważ nie mamy procedowania skargowego, a wiem, że to już 2,5 roku prawie idzie, nie jest ten tryb ustalony, nie ma takiej uchwały, to też rada w różnych przypadkach różnie postępuje. Ale trudno, żeby nas teraz wypytywała z pamięci. Bo my oczywiście możemy, jak sobie rada, pan burmistrz się może wypowiedzieć, ale czy to będzie pełna kwestia ze zrozumieniem, bez dokumentów, bez odpowiedzi, bez przepisów prawa, co to jest miejsce dla osoby niepełnosprawnej, gdzie można robić takie miejsce, jak to się ma do pana drogowego, tak? Ja to mniej więcej wiem, jak to było zawsze. Czyli dzisiaj mogę tu coś powiedzieć, ale nie dokładnie jak w tej sprawie. Także proszę rozstrzygnąć, w jaki sposób będziecie państwo procedowali w tej chwili te skargi. A my się oczywiście dostosujemy, powiemy co wiemy, a państwo swoją większością pewno nie uwierzycie, ponieważ przygotowane są dwa projekty, ja nie wiem, co dzisiaj leżało tu na rynku. Dwa czy jeden? Uwzględnić skargę, tak?
Panie burmistrzu, ja tylko chciałem zaznaczyć, że ten projekt uchwały był już w porządku petycji Rady Miejskiej 24 czerwca. Od tego czasu nie mamy żadnych informacji.
Przepraszam, ale nie chcieliście procedować, skreśliliście, to sprawa się skończyła. To była pierwsza sprawa i pytanie jest, czy to w ogóle jeszcze jest w terminie. Bo sprawa nie była dostarczona przez Radę Miejską w terminie i to jest państwa sprawa, bo nie procedowaliście, to jest wasze zamieszanie. Więc teraz
może
się sobie to zaczynamy.
Panie
Przewodniczący,
pan został
poinformowany,
że jego sprawa będzie rozpatrywana ze względu na jego
stanowisko. Ale nie mówiła do całego. Ale tak, to pani przewodnicząca. A to rada, proszę, to jest dla mnie przewodnicząca, ale to legitymacji rady, to się nie miała prawa wysłać, pani tak.
Proszę mnie nie ustawić. Także, proszę państwa, panią burmistrz, uprowadza państwa w błąd i powiem od razu, dlaczego. Pani burmistrz mówi, że to rada, tak, że przewodnicząca została zainteresowana. Tak, bo rada miejska w tym czasie nie miała wcale sprawy w porządku obrad. W związku z tym, żeby mieszkaniec został poinformowany, bo tak się należy poinformować mieszkańcę, został poinformowany, że sprawa przez radę będzie rozpatrzona. Może pani burmistrz tak nie robi. Tego co wiemy, to chyba nie, bo mieszkańcy się skarżą, że nie opisuje, ale rada miejska opisuje. W związku z tym mieszkaniec został poinformowany i ja w imieniu rady tego mieszkańca poinformowałam. Nie podejmuję decyzji samodzielnie w sprawie skargi, natomiast uważam, że poinformować mieszkańca było moim obowiązkiem. Mówić państwo z tym nie zgadzać. Natomiast ja uważam, że tak jest. Pan Marian i zawsze proszę. Bardzo proszę.
Pani przewodnicząca, zagadamy. Ja chciałem powiedzieć kilka słów dla siebie w tym razie. Ja w swoim życiu uczestniczyłem w kilku kongresach Towarzystwa Walki z Kalectwem w Warszawie. Byli to najwięksi ludzie w zakresie rehabilitacji. I również wśród tych delegatów zawsze się znalazło kilku, którzy byli na wózkach inwalidzkich. I mimo, że te kilkaset osób, a właściwie to byli tylko przedstawiciele, w całym kraju życie spędzili, proszę nie przeszkadzać, życie spędzili rehabilitując tych ludzi, żeby wyciągnąć z łóżka, z wózka do jakiegoś życia. Ci ludzie, którzy siedzieli tam na wózkach, mieli dalej do nas pretensje, że nie, jeszcze nie stali się praktycznie w pełni zdrowi. I tak będzie zawsze. Jeżeli dzisiaj ktoś mówi o tym, o procedurach, o, dla osoby niepełnosprawnej, czy ona ma tą legitymację, czy nie ma, dla mnie może troszeczkę nieelegancko, bo ciuchnijmy się na miejsce z tym człowiekiem. My jesteśmy tutaj w sumie prawie zdrowi, przychodzimy tutaj, dochodzimy. Nie wszyscy mogą. W związku z tym, jeżeli człowiek nie poda w pierwszej kolejności ręki osoby niepełnosprawnej, to troszeczkę uważam, że to nie jest tak, jak być powinien. To jest podstawowy nasz obowiązek poza kolejnością w ogóle dla tych ludzi, bo ci ludzie z takiej czy innej przyczyny stali się niepełnosprawnymi. I dzisiaj oni są osamotnieni w mniejszym czy większym stopniu. I jeżeli osoba niepełnosprawna pisze do nas, tym bardziej pochylmy się nad jej problemem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę, pan radny Mirosław
Kęgierski. Ja dwukrotnie prosiłem, ja sobie wyłączam mikrofon. Ja nie wiem dlaczego, a tak nie.
Panie radny, ja panu nie wyłączam mikrofon. Jeżeli panu otwieram głos, to pan jest przy głosie, a ja z tego głosu korzystam.
A ja w kwestii pozwanych tylko chciałem coś zapytać, jak tego nie. Chodzi mi o pytanie takie. Czy radny, który może mieć wyrok, jak ten, który ma wyrok już wskazujący taki, że przepraszam burmistrza, przepraszam innych, jak tego nie, i wprowadza dwóch mieszkańców i obecnie teraz ma wyrok do takiego 10 osób na długości, jak tego, czy taki radny powinien brać udział w komisji religijnej?
Panie radny, ja myślę, że pan jest radnym tyle lat, pan wie jak przepisy czytać, więc myślę, że pan się powinien doinformować.
Ja przepraszam,
ja nie jestem pana doradcą.
No ale
pan radny miał mi zagrożenie na odbieranie
rad. A on sam nie jest porządny, jak to może być, jak to? Dopuszczacie takich ludzi i tacy ludzie tutaj pan przełożą, jak to jest?
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Proszę Państwa, jesteśmy w punkcie, bo to było nie na temat, pani Renowa.
Ja jestem przewodnicząca, no właśnie chodziło o obniżenie uchwały, bo naprawdę, to jest, jeżeli to dotyczy osób niepełnosprawnych, no to rozpatrz naprawdę to błędnie i się powiem. I skoro tyle czasu, ale też i żebyśmy zarysowali w tej chwili z pełną wiedzą. Ja proponuję zwołać kolejną sesję i po prostu już poproszę panią burmistrz o dokumenty, co miasto zrobiło w tym kierunku, jak wyglądała to lekcja, bo to jest za dużo czasu i ja uważam, że publicznie się wstrzymać z podjęcia tej uchwały dzisiaj po to, aby dostać faktycznie rzetelne kategorie. Bo ja oczywiście jestem za tym, żeby osobie niepełnosprawnej wchodzi, to jest miejsce było, ale też ich po prostu faktycznie urządzać opieszczali działa, czy ta korespondencja była, bo my w tej chwili po prostu nie wiem. Dziękuję
pani
za uwagę.
Panie przewodniczący, jeżeli jeszcze raz mogę.
Ale w tej kwestii
nie chcemy to rozprawiać. Proszę o wyjaśnienie, bo na przyszłą sesję, żeby to było, ja tego proszę o wyjaśnienie, ja napiszę to.
Ale co pan pisze? Co pan pisze?
No to prosiłem o radnego Komalika.
Proszę
o wyjaśnienie, czy ten człowiek ma prawo, czy nie ma prawa być w komisji rewizyjnej. To jest bardzo ważna komisja, a ten człowiek jest karany, jak tego. Ten człowiek będzie jeszcze karany, jak tego.
Panie radny,
ludzie mogą być w ogóle radnymi, jak tego.
Panie radny, gdyby nie był, pewnie by nie był, a jeżeli pan z tej informacji, to ja powiedziałam, radcy prawni udzielają takich informacji.
Proszę mi to wstać, ja do pani się zwrócę.
Ale pan może się do mnie zwracać, ja nie jestem radcą prawnym, nie będę panu udzielała informacji.
A ja się to pani zwracam, przyjmę.
Pan się zwrócił, ja panu odpowiedziałam. Dziękuję bardzo.
Pan Kulicki odpowiedział.
Ja mam jeszcze
jedno. Pani Kulicki odpowiedział.
Jeszcze raz panu mówię, proszę. Zgłosi się panu doradcy prawnego, że w urzędzie tutaj panu udzielą na pewno odpowiedzi i pan taką odpowiedź otrzyma. Proszę, jeszcze pewnie na internecie, jak pani Kulicki mówi, więc.
Proszę Państwa, ale tutaj zajmowanie tego wniosku. Pan radny,
tak,
to ja powiem. Pan radny, 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 to ja powiem
to jest przekazanie skargi do stałego w Rady Miejskiej jako organu właściwego do rozpatrzenia tej skargi na tutaj bezczynność, przepraszam, na przewlekłość postępowania o stworzenie miejsca parkingowego. Jeżeli chodzi o przewlekłość postępowania, to uważam, że od 2012 roku ta przewlekłość jest. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy to miejsce tato się należy, czy pani nie należy, to jest kwestia inna. O to prosiłam, żeby było skierowane do komisji po okresie parkingu. Natomiast nas SKO wzywa do tego, aby zająć stanowisko, czy skarga jest. Jest przewlekłość, czy nie ma. I ten dzisiaj przyznaję. Proszę Państwa, powiem jeszcze tak. Ja tam wzięłam, jak Pani Renata czeka, Pani Teresa, to czy poczeka, to Pani Renata będzie zaraz jej udzielę głosu. Proszę Państwa, nasz etat, mówię, SKO odzywa, a Pani Burmistrz 24 czerwca ten projekt uchwały wprowadziła do porządku obrad. To nie Rada to wprowadziła, Pani Burmistrz, bo tylko wykopała. Więc jeżeli Pani Burmistrz wprowadzała 24 czerwca...
Nie, no Pani się myli.
A to ja? Przepraszam? Ja wprowadziłam, tak?
Ależ oczywiście dlatego, że to pismo SKO ja skierowałam do Rady Miejskiej, bo ona stała była skierowana. I to wprowadziła Pani przewodnicząca do spraw nie o rozpatrzenie skargi, tylko sprawy do rozpatrzenia przez Radę. Pani napisała rzeczywiście do Pana Starzącego 31 lipca 2013 roku, że sprawa Pana miała być rozpatrywana w punkcie 5.2 sprawy do rozpatrzenia przez Radę i przekazana według właściwości burmistrzowi miasta. Ja nie mam według właściwości przekazania takiej sprawy, chyba że ona nie trafiła z biura Rady. Że miała być przekazana według sprawy. Potem Pani pisze temu Panu, podczas obrad sesji został zmieniony porządek obrad i duża część spraw, w tym także Pana została odroczona na kolejną sesję. Odroczenie na kolejną sesję tej
porządku.
Natomiast Państwo, Szanowna Wysoka Rada, skreśliła z porządku obrad, a nie podjęła uchwały o odroczenie. To jest zupełnie inny stan pracy. Skreślenie z porządku obrad i nie zajmowanie się sprawą. Czyli przewodnicząca nie posiada do komentarza kolejnego, przepraszam, dobrego powiedzi w czerwcu. Oczywiście, natomiast do burmistrza, jako właściwego, jeżeli pani przewodnicząca, że tak powiem, to uznała wprowadzające do porządku obrad, nigdy nie dotarła. Jako organu, tak? Czyli jako, rozumiem, też kierownika urzędu. Także, no, bądźmy, jakby bądźmy precyzyjni. Teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że w porządku dzisiejszych obrad jest to rozpatrzenie skargi, tak? No już, nie wiem. Czy...
Ja
mam krótkie pytanie, bo może mam słowo, panie. Rozpatrzenie skargi na przewlekłość postępowania o utworzenie miejsca parkingowego. Tak, czyli ta skarga to jest ta, co Murillo przysłało, tak? Czyli skarga w tej chwili to ten pan się powinien skarżyć na Radę Miejską. Na Radę Miejską i właściwa jest, że skreśliła w porządku obrad i się nie zajęła skargą, tak?
Przepraszam, panie burmistrzu, jeżeli mogę prosić o informację, czy dobrze pamiętam, jak podnosiliśmy ostatnio tą sprawę, to pan burmistrz powiedział, że zajmie się tą sprawą i rozmawia z tą przemocową. Dobrze pamiętam? Nie, no chyba to jest sprawa, bo to nie pełnosprawny, miejsce miejsca parkingowego. Ja nie chcę odsłuchiwać się z kwestii Rady Miejskiej, ale zapamiętam, że to jest. No ja to w takim razie sobie już szybko
raz. Jeżeli zaraz po podjęciu uchwały o staruszeniu skreśliliście Państwo z powrotu, to jest jakby sprawa
zębów. Nie, ale wszystko było odczytane. Dobrze, to ja przysłucham w takim razie dla Państwa informacji.
Proszę Państwa, mówię na Panie Rosmanowski, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, sprawa jest poważna, a nawet dyskusja trwa. Marnujemy tutaj czas, bo nie mamy żadnej wiedzy. A może jest tak, że ten pan chciał w określonym miejscu mieć parking, a tam nie można go zbudować. Nie mamy kompletnie żadnych informacji na ten temat. Składam więc wniosek. To toczy się to od września ubiegłego roku, to jeszcze jeżeli to wypada rozpatrzyć to dokładnie,
i przedstawić stanowisko temu panu. Pana wniosek o przesunięcie tej sprawy na następne posiedzenie Rady Miejskiej. Pani Radny się zgadza, że tą sprawą trzeba zdać, a jak powiedziałam, są dwie różne rzeczy. Pierwsze to jest to, że nikt do tego pana z urzędu miasta jest tą sprawą się nie daje i go nie
usatysfakcjonuje.
Bo ja proszę w takim razie pana zastępcę burmistrza o wyjaśnienie raz, czy pan burmistrz zdają tę sprawę, czy się nie zdają. Wtedy będziemy wiedzieć, czy ta sprawa została załatwiona, czy nie. Tak, prosiła pani radna Irena Obczacz o udzielenie informacji. Pan burmistrz nie próbuje tutaj tej informacji nam dzielić. Myślę, że byłoby dobrze, gdyby te parę słów od pana padło i radni byli wówczas stacjonowani, bo widzieliby, że coś się w tej sprawie dzieje, bo po tych pismach, które wisą te mieszkanie, to wygląda tak, że najpierw miało być dana, a później jak się zaczął sprawy, to pan burmistrz powiedział, że mu nie załatwi. Więc po prostu proszę powiedzieć i stosunkować się do tego. I ja poproszę, jeżeli można, żeby pan burmistrz w tej sprawie, jeżeli chce, czy wypowiedzieć, jeżeli została zajmowana.
Pan burmistrz, jak już tu dzisiaj powiedziałam, bardzo chętnie się wypowie i wyjaśni. Tylko jest pytanie, czy państwo już jesteście, już wiecie, że ten pan to miał rację, bo jak pani sama przewodnicząca powiedziała, jak się skarży, to chyba ma rację. A czyli już pani zawnioskowała, pani wie, jaką podejmie decyzję. Natomiast przypominam jeszcze raz. Często 24 na sesji było w porządku obrad rozpatrzenie sprawy sprawy Rady, a w tej chwili na podstawie tego samego dokumentu państwo wnioskodawcy dzisiejszej sesji wprowadziliście rozpatrzenie skargi na burmistrza. Czyli rozpatrzenie pisma jest co inne, za rozpatrzenie skargi jest w trybie skargowym. Dlatego pytam, czy państwo dzisiaj, teraz, na tej sesji postępowanie skargowe wstrzymacie i chcecie go zakończyć jakąś decyzją, tak? I pan burmistrz to wszystko powie, ale państwo możecie nie uwierzyć, bo nie ma dokumentu, nie ma odpowiedzi organu, ale pan burmistrz jest gotowy, może państwu powiedzieć wszystko, co nas interesuje i co on pamięta, tak? Ale myślę, że znaczy, ponieważ wiem, jak to wygląda, to wynik będzie no, jakiś taki przeszywalny, tak? Sprawa zostanie przyjęta, jak się pan postarczy, to znaczy, że ma rację.
Także ja mogę się dowiedzieć, czy ten skarg postępowania jest skargowy, nie wiem, jak się do tego postępowania, te wyjaśnienia zajmiemy, czy po prostu obstać, żeby zaspokoić się tak. No, albo to będzie inne postępowanie, albo właśnie to na dzisiejszym kredycie.
Mam radę zamiastowanie, bardzo proszę.
Ja może mam taką propozycję, aby to mogło się stało się zadość z punktu widzenia formalnego, przygotujmy dzisiaj tę sprawę, a jednocześnie kierujmy to na komisję, żeby to rozpatrzyć i to jest takie rozwiązanie chyba piękne, już to naszą zapytanie.
Pani przewodnicząca, wnioskodawcą tej skargi, tego projektu uchwały jest pan Radny Andrzej Lenten. Pan Andrzej Lenten wie, że Rada po rozpatrzeniu skargi postanowiła uznać ją za zasadną. Z tym nie ma żadnego uzasadnienia.
Proszę państwa, uzasadnienie zostało podane. Uzasadnienie jest na stronie pytania do tyłu. Może być także do protokołu. Ja proszę przejrzeć. Może być albo internie i ustnie, proszę nie wnosić tutaj takich poprawek, bo one nie mają tutaj żadnego uzasadnienia, w najmniejszej kwestii, którą pan zaprosił. Proszę państwa, pani Irena Obczacz.
Pani przewodnicząca, sam pan, który się dotyczy ta sytuacja, pisze, że ma pan poprosić o przesłuchanie korespondencyjne pomiędzy CPDS-em a Urzędem Miasta i miejskim systemem gospodarki komunalnej. Więc była ta korespondencja, dlatego ja uważam, że nie mamy tych pełnych dokumentów i naprawdę zróbmy to uczciwie. Może się okaże, że faktycznie urząd coś gorący w kierunku i to trudno wtedy mówić o opisałości. Może to skarga jest zasada, to jak się uważam, to są, że żeby podejmować uchwałę, musimy mieć po prostu pełną dokumentację danego z jednej strony, jak i z drugiej. My to dostaliśmy dzisiaj na sesji. I nawet powiem szczerze, że dopiero teraz przeczytamy, nie było przeczytane.
Pani Rada na komisji, bo Pani dopiero to teraz czyta, bo powinna to Pani przeczytać. Jeżeli Pani chciała taką wiedzę posiadać, to oczywiście nigdy od tego nie może zmusić, żeby czytał materiał. Ale to ten punkt do porządku obrad pytania ale ja jeszcze Pani udzielę głosu, a Pani burmistrz, że ja o głos ten głos poprosi, to też udzielę. W związku z tym, jeżeli te materiały były, dzisiaj tylko przeczytał kolega postanowienie FAO i to jest tylko ten materiał, o którym się ta dokumentacja powiększyła. W związku z tym, tak jak Pani powiedziała, była prowadzona jakaś korespondencja. Nie wiem, dlaczego Pan Burmistrz nie chce nam dzisiaj powiedzieć o tej korespondencji. Rozumiem, nie udzieliła Pani Burmistrz Panu głosu, w związku z tym Pan zastępca nie może nam odpowiedzieć.
No ja pytam, czy to będzie podstawa komisarzowa, która się dzisiaj skończy, jakimś...
Pani Irena Oktor, bardzo proszę, a później Pan... Pani Irena Oktor, a później Pan Radny Antymerze, tak?
Pani Przewodnicząca, owszem, we wniosku, który otrzymaliśmy w poniedziałek, jest rozpatrzenie skargi na burmistrza miasta, na przerwę odnośnie tego miejsca parkingowego, natomiast te wszystkie materiały zostaliśmy w poniedziałek. Zostaliśmy dzisiaj przez sesję.
Pani radna, 24 Pani burmistrz nie jest przy głosie, przypominam. Na 24 czerwca te materiały Państwo otrzymaliśmy. Tak jak powiedziałam, dzisiaj, bo ten dokument przyszedł, nie było do 24 czerwca, przyszedł i dlatego ten dokument został odczytany przez Państwa.
Ale Pan Przewodniczący, Pan Burmistrz, Pan Burmistrz, on jest dopiero dzisiaj. Ale tak, przepraszam, to Pani Przewodnicząca, jeżeli to jest od 24 czerwca, to Pani jako prowadząca sesji, prowadząca to do porządku, ja uważam, że Rada Miejska powinna wystąpić do Burmistrza o ustosunkowanie się, żeby wysłucha wszystkich ludzi jakieś dokumenty.
Pani Radna, ja przypominam, że każda skarga, jaka jest rozpatrywana, zawsze trafia do Pani Burmistrza.
A też trwało wszystko o pięćset na pierwsze, jak wszystko,
trafia do Pani Burmistrza, bo też nie trafia, to jest to problem Pani Burmistrza i organizacji w urzędzie. Proszę Państwa, ja nie udzieliłam Pani głosu. Proszę tych końców zacząć zachowywać, jak przystało na ustawę. Stale obraz, przypominam. W związku z tym, że jak ostatnio wspominałam, Biuro Rady ma od tylko jednej osoby teraz. Jeżeli tak będzie wyglądało, to proszę nie wymagać, że praca będzie szła sprawnie, bo nie będziemy mieć takiej możliwości. Ja wiem, że mu to ma być pewnie jakimś ograniczeniem i w jakiś sposób ograniczeniem działalności Rady. Ale tak nie może to wyglądać, że Pani dyrektor chciała wyjść? Proszę Państwa, ja bardzo proszę, jeżeli Państwo jesteście na sali obrad, zachowujcie się tak, jak się stało na sali obrad. W związku z tym bardzo bym prosiła, żeby Pani Burmistrz nie opowiadała takich rzeczy, że Rada nie tak, czy Pani Burmistrz nie dostała. Jeżeli Pani Burmistrz nie dostała, to znaczy, że źle zarządza tym urzędem. I tylko tyle mogę powiedzieć. Jeżeli od 24 czerwca nikt nie chciał przygotować na dzisiejszą sesję, czy nie chciał przygotować, bo jeżeli na 24 ten temat miał być omawiany, to dla mnie jest zrozumiałe, że Pani Burmistrz czy Pan Burmistrz powinni być przygotowani do tego, aby ten punkt omówić, przekazać radę, że zrobili albo nie zrobili, rozmawiać, korespondować z tym mieszkańcem. W tym momencie czegoś takiego nie możemy powiedzieć, bo po prostu takiej informacji nie mamy. Pan Burmistrz się nie wypowiada, Pani Burmistrz także nie chce. Ale jakby Pan słuchał to, co ja mówię, nie przeszkadzalibyście Państwo, to byście wiedzieli. Powiedziałam, skarga mieszkańca była na 24 czerwca.
Nie była to skarga, no to trzeba, żeby jeszcze, ja jeszcze raz nie będę przewodnicząca wielkie dokumenty. 24 czerwca mieliście Państwo podjąć decyzję, co zrobić z tym pismem, jeżeli stało nie było. Mieliście opinię radców prawnych i mieliście podjąć decyzję, czy będziecie sami rozważać przez komisję, czy spytacie do burmistrza, bo dokładnie pisze w tym, że jest to co Pani napisała temu Panu. Punkt
za sprawę do rozpatrzenia, że stanie, że Rada Tadą da do kompetencji burmistrza. Rada mogła angażować do końca, mogła zagłosować, że jest to kompetencja burmistrza i przekazać, ale tego nie zrobiła. Proszę nie żądać zatem, żebym ja wyręczała, czy nie wiem, wchodziła, bo to nie wyręczała, bo przepraszam, bo nie o to chodzi, ale żebym ja wchodziła w kompetencje Rady. Tamta sprawa była inna, a ta jest skargowa. Dlatego pytam, jeżeli teraz został ponowny obraz przez wnioskodawców przygotowany, to wnioskodawcy, którzy chcą na ten temat rozmawiać, powinni byli powiedzieć tam, że chcą, tak? Czyli pani przewodnicząca zwołując, powinna powiedzieć o obsłudze tych 40 dla małżonka, nie wiem, bo może nie zrobiła tego obsługa, miała do czynienia z to i to nie jest kwestia, że jest jedna osoba, pani Katarzyna jest teraz 2 tygodnie, nie było, zwoływałam 2 sesje po urlopie, zwoływałam 2 sesje z tym samym porządkiem obrad, wszystkie dokumenty były wysłane, to proszę mi powiedzieć, co można było robić przez 10 dni, przez 2 tygodnie, przez 8 godzin. To znaczy, jakie by ja miała pani Katarzyna zajęcia, żeby nie miała czasu, tak jak mówi pani przewodnicząca, żeby, jeżeli ma porządek obrad w trybie skargowym, zresztą rzeczywiście też tak było, ogłoszenie na słupach jest takie, że jest podklejony porządek obrad wnioskodawców, a nie opracowała porządku obrad na podstawie wnioskodawców, bo to było jej zadanie, tutaj, żeby ja to obsłużyć. No ale przepraszam bardzo, ja naprawdę dalej jestem zadziwiona, żeby pracownicy, którzy długo pracują, robili takie rzeczy, bo ja tego naprawdę nie kontroluję, zresztą pani Katarzyna ma też, zawsze może się do pani sekretarz miasta, u pani sekretarz miasta skonsultować. Proszę nie mówić, że tak to pracuje, bo ja nie będę doglądać każdego pracownika osobiście, bo szczególnie każdego pracownika bardzo zasłużonego i tego, który już ma tutaj doświadczenie. Także jest też taki ruch, że jest to zgrzyt. Dlatego pytam, czy państwo, jeżeli chcecie podjąć tę uchwałę, pan burmistrz wszystko wyjaśni, ale ustnie, jeszcze nie będzie wystarczające, bo potem państwo mówicie, że nie było elementu alokacji uchwała, że nie było wszystkich elementów postępowania, bo to jest jakiś postęp. Także my nie przygotowaliśmy tego, że może się państwo to zechce, bo są takie procedury, wszyscy podlegamy przeciwko. Także czy ma pan przewodniczący, pan burmistrz ma wyjaśnić w tej sprawie, a potem państwo podejmiecie decyzję, czy będzie głosowanie za skargą, czy za odrzuceniem i gdzie to państwo jeszcze będziecie chcieli. No możemy oczywiście jakby to dzisiaj załatwić, ale ponieważ nie macie państwo wiary w burmistrza, nie macie państwo wiary w pracowników, tak, także no, ja się zresztą obawiam, żeby nie było, żeby tutaj wszystko powiemy, a wy tak podejmujecie uchwałę, jaką już tam zaplanowaliście. Bo rzeczywiście to nie będą wszystkie dane, nie będzie korespondencji z DBS-em, nie będzie korespondencji z DBS-em.
Pani Burmistrz, tylko jedno krótkie zdanie. Gdybym miał takiego szefa jak pani, to pierwszą rzeczą, którą bym robił, to bym złożył wypowiedzenie na moją pracę. Szanuję wszystkich państwa, którzy pracują w tej chwili w Uranie. Nic takiego szefa w tej sprawie nie ma. Po wypowiedziach pani Burmistrz.
Panie przewodniczący, bardzo dziękuję. Rzeczywiście, gdyby pan był szefem, na pewno jeszcze pan nie jest, chyba że już pan jest, to takie przytyczki, proszę pana, to jest za pan nie przychodzi do mnie się o coś pytać, co pan idzie do
tego? Panie nie pan krytykować swojego pracownika, te sprawy załatwia się w 4 oczy, w
kurze.
Przestało się do pani Kasi, są jakieś zarzuty na każdej sesji. Nigdy
pan... Ale to pani przewodnicząca mi nie zarzuca, że ja mam to robić osobiście. To ja... Ale ja wierzę, że widzę o pewnych procedurach.
Panie przewodniczący, zgłaszam wniosek do 10 minut przerwy, to jest 20.
Ogłaszam na tym obrazie miejskiej. Proszę pana, panie.
jednocześnie w punkcie rozpatrzenia skargi Burmistrza Miasta na przejawu postępowania o stworzenie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej. Mamy projekt uchwały. Tak jak powiedziałam, mamy dwa aspekty tej sprawy, czyli rozpatrzenie skargi, a także drugi, który mówi o tym, że aby później komisja taki ten temat się zajęła. Pana burmistrza prosiliśmy o udzielenie informacji, tych informacji nie udzielił, jest to jego prawo i wola, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Pani burmistrza, na wniosku?
Tak, ja chciałabym prosić o tym, że pan burmistrz jest gotowy do udzielenia informacji, natomiast ta informacja nie będzie oparta jeszcze o taką dokumentację, a tam jest o korespondencję, czyli, że tak powiem, materiały w tej sprawie nie będą kompletne. Ale oczywiście pan burmistrz odpowiada na państwa pytania, jeżeli rzeczywiście ten tryb skargowy już tak mamy rozpoczęty.
Panie burmistrzu, to ja pytam po raz kolejny, czy temu miesiącowi została udzielona jakakolwiek odpowiedź i proszę się stosunkować, bo są po prostu jakieś zarzuty, więc myślę, że to trudno by pan się wypowiedział w tej sprawie.
Szanowni Państwo, na przykład w wrześniu 2012 roku pan karzący jest mieszkańcem wspólnoty mieszkaniowej i zwrócił się do KWS o wyznaczenie miejsca dla parkingowego dla osoby niepełnosprawnej. W odpowiedzi dostał pismo, które stanowiło o tym, że na najbliższym posiedzeniu wspólnoty zostanie ta sprawa rozpatrzona i wspólnota podejmie decyzję, czy wyraża zgodę na wyznaczenie takiego miejsca dla osoby niepełnosprawnej na własnym terenie. W marcu na posiedzeniu wspólnoty mieszkaniowej, w której tam mieszka, wspólnota podjęła decyzję o tym, że wyraża zgodę na wyznaczenie miejsca dla osoby niepełnosprawnej, ale nie na swoim terenie, więc zupełnie absurdalna zgoda. Więc można powiedzieć, że nie wyraziła zgody na wyznaczenie miejsca dla osoby niepełnosprawnej na swoim terenie. Pan z tymi pismami zwrócił się do mnie. Właściwie nie z tymi pismami, tylko przyszedł, nakreślił temat i poprosił o pomoc w zakresie wyznaczenia tego miejsca dla osoby niepełnosprawnych. I ja zrozumiałem to tak, że on jest tą osobą niepełnosprawną, bo mnie bywałem, tak, ponieważ pan nie wskazywał, za kogo miało być to miejsce wyznaczone. Poprosiłem, żeby pan złożył wniosek na piśmie, najlepiej z załącznikiem mapowym, tak też pan zrobił kilka dni po tym spotkaniu naszym. Natomiast do tego wniosku nie było dołączone żadne pismo potwierdzające to, że jest on osobą niepełnosprawną, opiekuje się jakąś osobą niepełnosprawną, bądź też ma uprawnienia do parkowania w miejscu dla osoby niepełnosprawnych. Co na spotkaniu 4 czerwca, jak on tutaj podnosi, wskazałem, że tego brakuje w dokumentacji. Poprosiłem, ponieważ ten czas już biegł, poprosiłem, żeby do końca tygodnia, w którym rozmawialiśmy, tą dokumentację dołączył. Inaczej ta sprawa zostanie po prostu pozostawiona bez biegu. Pan nie dostarczył tej dokumentacji, więc ja nie mogłem polecić nikomu wyznaczenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej w przypadku, kiedy nie miałem żadnej dokumentacji dotyczącej niepełnosprawności jakiejkolwiek osoby wnioskującej. Tym samym zaczęła mi się śnić ta sprawa, bo uważam, że to jest jakaś ustawka, bo dokładnie po miesiącu od złożenia wniosku pan złożył skargę na mnie, gdzie bardzo ciężkie słowa w moim kierunku napisał, że to mnie zupełnie nieprawdomówną. Zadzwoniłem do tego pana zapytać, dlaczego taką skargę składa, że ja poprosiłem go o to, żeby dostarczył te brakujące dokumenty do wniosku. Na co pan mi powiedział, że nie przypomniałem mu o tym, że nie zadzwoniłem do niego i jeszcze mu nie przypomniałem o tym, że tych dokumentów nie dostarczył. I dopiero z tej skargi, które wpłynęło do Rady, ja wywnioskowałem, że to nie ten pan jest osobą niepełnosprawną, tylko stara się o jej był niepełnosprawny, nie wiem, dla mamy czy dla kogoś z rodziny. Więc tym bardziej potrzebne byłyby jakiekolwiek dokumenty orzeczenia o niepełnosprawności, jakieś, nie wiem, pełnomocnictwo, jakieś pismo, że się Pan opiekuje osobą niepełnosprawną. I to jest właściwie pokrótce całość tego tematu.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze przepraszam. Przepraszam, ja oczywiście ze wszystkich tych spotkań posiadam notatki służbowe w przebiegu rozmowy z panem skarżącym.
Chciałem panu podpisane. To jest pierwsze pytanie, a drugie pytanie, czy w trakcie tych rozmów ewentualnie na piśmie zostało skierowane pismo na przykład wzywane do uzupełnienia dokumentacji.
Nie, pisemnie pan nie otrzymał takiej informacji. Zostało to przekazane ustnie, z tego została sporządzona notatka. Nie pamiętam, czy pan się do tą notatką podpisał. Na to notatka już była, tak jak pani burmistrz podpowiada, to jest nasza wewnętrzna. Natomiast pamiętam, że przy jednym spotkaniu był chyba pan Andrzej Buszkała. Nie jest to jako świadek, ale również jako protokół.
Dziękuję bardzo.
Czy pan
w tym zakresie?
Ponieważ panie burmistrzu, skarga ma treść w sprawie rozstrzygnięcia skargi na przewlekłość postępowania, a druga część jest brak odpowiedzi na wniosek. Czy pan w odpowiednim terminie tą odpowiedź na wniosek?
Dziękuję bardzo. Proszę pan
burmistrz. Po pierwsze, nie było to postępowanie. To jest jedna najistotniejsza sprawa. A po drugie, ja jak rozmawiam z dorosłymi ludźmi, to często traktuję, zawsze traktuję ich poważnie. Jeśli pan do mnie przyszedł, ten temat doprowadzić do końca, ja go poinformowałem o tym, że brakuje dokumentów, że wniosek jest niekompletny i że nie ma możliwości utworzenia miejsca dla niepełnosprawnego bez okazania jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego tę niepełnosprawność, tak jak mówiłem wcześniej. Więc jeśli taki czysty przekaz, jaki pan otrzymał, no to wydaje mi się, że nadmierną, nadgorliwością byłoby, żebym ślad za tym wysyłał do pana pismo.
Ale to oznacza, że to jest postępowanie administracyjnego, jeżeli wniosek to pismo jest złożone na piśmie, to w takiej samej formie powinna być wystosowana odpowiedź.
Bardzo proszę, pan burmistrz.
Ja posiadam notatki służbowe, tak jak Państwu powiedziałem, jest również protokół do spotkania wpisany. Pan mówi, że pan przewodniczący mówi o tym, że wymaga to tego kodeksu postępowania administracyjnego. Ja powiem panu więcej, jeśli temat dotyczy takiej prostej dla mnie kwestii prostej i indywidualnej, jak wyznaczenie miejsca dla osoby niepełnosprawnej, to ja tutaj zajmuję podobne stanowisko, jak pan Marek wcześniej mówił. Ja tego nie kwestionuję, nie zastanawiam się, czy to jest, czy tam kto inny będzie miał parkować. Jeśli to jest osoba niepełnosprawna, to wydaje się, że najistotniejszym jest to, żeby zapewnić tej osobie sprawne poruszanie się i pomóc jej w takiej prostej sprawie jak ta. Powiem Państwu, że w momencie, kiedy ja z tym panem rozmawiałem, czyli 4 czerwca, nie sądziłem, bo myślałem, że może do końca tego tygodnia nie mógł dostarczyć tej dokumentacji i nie skreślałem tego tematu do końca. Myślałem, że może pan zapomniał. Tak naprawdę w momencie, kiedy on złożył tą skargę, no byłem zdziwiony, bo nie tak sobie zauważyłem finał tej sprawy.
To znaczy, moim zdaniem jest tak, że jak już kończę całkowicie, że 7 września
informację o tym, że no właściwie jest jasno, no dla mnie nie jasno, bo to lepiej jest powiedzieć, że nie ma możliwości, żeby wspólnota nie wyraża zgody na to, żeby wyznać miejsce dla osoby niepełnosprawnej, niż mówić, że wyraża zgodę, ale nie na swoim terenie, bo to jest bzdura. Więc wtedy Pan przyszedł do nas, to było dokładnie w maju.
To jeszcze jedno krótkie pytanie, bo 4 czerwca też się miało przeczytać, to był ten data złożenia tego tej skargi. Czy od tego czasu powinniśmy jakieś działania, żeby tą sprawę sfinalizować, czy zostaliśmy to
opowiedzieć? Ja z tym Panem rozmawiałem później jeszcze dwukrotnie przez telefon. I Pan odmienił takie odczucie, że Pana nie ma. Żałuję, że Pan się tutaj nie stawił. Miałem takie odczucie, że Pan już nie był zainteresowany finalizacją tego tematu. Najprawdopodobniej dlatego właśnie, że nie ma takiego orzeczenia, że nie jest uprawniony do tego, żeby wstawać na takich miejscach dla niepełnosprawnych. I jeśli Państwo będziecie mieli ochotę pojechać tam teren, bo Pan zobaczył na oczy mapowi. Właściwie ja mam takie podejrzenia, że może się mylę, nie chcę nikogo oskarżać. Ale podejrzewam, że w związku z tym, że jest mało miejsc parkingowych, że jednak nie ma się parkować samochodów, jest coraz więcej oczywiście miejsc przystosowanych do tego, żeby te pojazdy zmieścić. Pan chciał wykorzystać może w jakiś sposób sytuację i on na tym załączniku mapowym wyrysował sobie pod swoim oknem. I tam właściwie liczył na jakąś budowę tego miejsca parkingowego, ponieważ tam jest tam sklepem.
Odważne stwierdzenie, tym bardziej, że Pan ma 63-letnią mamę, która jest powodarzem mózgu na całej żelonowej stronie.
Panie Przewodniczący, ten Pan jak do mnie przyszedł, nie mówił nic o mamie, która jest powodarzem mózgu, poza tym Pan tam pisze o tym.
Jeżeli chodzi o dnia 7 września 2012.
Ale czy ma Pan jakąś dokumentację na to, proszę Pana?
Tak, jest przyjęte 3 września.
Ale dokumentacja na to, że ta Pani jest chora, no przecież musimy na jakieś dokumenty pracować.
Że złożył. Natomiast w tej dokumentacji nie mam naszych pism, bo ono zostało przekierowane zgodnie z właściwością do CCPS-u, ponieważ Pan jest najemcą wspólnoty mieszkaniowej. Chodziło o teren, wolny teren działki pod zabudową budynku, który stanowi wspólnotę mieszkaniową. Także zostało to pismo skierowane zgodnie z kompetencjami. To Pan wyrysował to miejsce, tak jak Pan mówi, ja tego już nie pamiętam, ale teraz mówię jeszcze raz, inaczej tego Pan również mówił. Wyrysował miejsce, chciał właśnie to pod swoim oknem. I to miejsce, to było miejsce należące do CCPS-u. Wspólnota mieszkaniowa w marcu, ta, w której Pan najmuje lokal, czyli lokal gminny, czyli ZBK-owski, tak, czyli wspólnota mieszkaniowa nie wyraziła zgody w głosowaniu, nawet wyraziła zgody tu nie na swoim terenie, tak, czyli na terenie gminnym, na chodniku, na drodze wewnętrznej i wtedy od marca do było minął marzec, to może było ostatnie z marca, nie pamiętam teraz jak tam. No, Krzysztof Przemilcza przeszedł w maju po to, żeby wspólnota powiedziała, że może tylko na terenie gminnym, tak? No to był maj i czerwiec, a skarga była już tam po 2 tygodniach i on mówi o przewlekłości, tak, wniosku, a to był jego interes też jako najemcy, tak, czyli w tym miejscu, gdzie ten budynek jest. Teraz nigdzie nie napisał, bo nawet w tych pismach, które Państwo macie, które on przesłał do SKO, nigdzie nie pisze, czy niepełnosprawny jest on, czy jego członek rodziny. I nie pisał tego również, czy nie rozmawiał o tym w CPPS-ie. I nie dostarczył żadnego orzeczenia o niepełnosprawności. I teraz jeszcze nie wiem, czy to pan mówi, że jeszcze wątpliwie, ja tam panu na własnym terenie, tak jak na terenie pod budynkiem jednorodzinnym, czyli na terenie wspólnoty i stawia ktoś chce, będzie tam stawiał samochód i może być to tylko dla niego miejsce. Natomiast nie ma takiej możliwości, żeby dla jednego niepełnosprawnego stawiać samochód w pasie drogowym, bo ten parking musi być dostępny dla wszystkich niepełnosprawnych. Jeżeli dobrze pamiętam, pan mówił właśnie, że w tym kierunku, że jeżeli tam się to miejsce jakieś znajdzie, to jakby dla wszystkich, no ale jak pan osiądzie to miejsce, to są takie też sytuacje, że ktoś by chciał, bo to w innym miejscu też na tym osiedlu, bo ktoś chce w pasie drogowym miejsce wyłącznie dla siebie, no to już jest niemożliwe. Jakby jako gmina, to nie można powiedzieć, że można zbudować na własnym terenie drogowym takiego miejsca, ale oczywiście moglibyśmy jeszcze wpłynąć na ewentualnie na wspólnotę, no, ale pan się jakby zaraz poskarżył i też nie wiadomo. Bo pierwsze badania nie mamy, czy chore, panie przewodniczący, moja mama też ma 80 lat, ma orzeczone stopień niepełnosprawności, także ja to też rozumiem, pana chodzi, a ja nie wiem, jak ta pani, bo może pan te panią zna. Czyli mamy, bo wiem, że wiemy, że chodzi o kogoś innego. Natomiast to jest tak, że...
Mieszkaniec nie musi znać procedur obowiązujących w Urzędzie Miasta, a jak kieruje się do Urzędu Miasta, to może mieć takie przekonanie, że mimo, że my kierujemy do odpowiedniej jednostki, to instytucją, która prowadzi od początku do końca, to jest Urząd Miasta.
Ten poinformowany to jest protokół, który był przytanowany.
Ale
to
jest
państwo.
Państwo nie jesteście w stanie ocenić, jaki był przebieg dokumentów, jaki jest obieg dokumentów, ponieważ macie dokumentację od tego pana. Nikt sekretacji nie sporządza na dokumentacji tego pana i nie ma tutaj również dokumentacji, która ewentualnie mogłaby ewentualnie informuje tego pana o tym, że przekazano sprawę do innego.
Panie burmistrzu, pan może ma krótszą pamięć i ja sobie przypominam takie pismo, pana pismo, w którym pan prosi o i nawet za potwierdzenie odbioru, którym pan prosi o to na piśmie, ja mam pan z sobą, więc w tej dokumentacji może się znaleźć, że pan prosi o na piśmie o te zaświadczenie o orzeczeniu.
Tak. Ja tylko mówię, że tutaj tego nie ma, ponieważ mamy tylko jednostronną korespondencję. Natomiast jeszcze dwie bardzo istotne sprawy. To pierwsza taka może brutalnej pragmatyki życiowej. Jeżeli pan opiekuje się matką, która ma 83 lata, jest po udarze nóg i ma chwalę już żywoną lewą stronę, to dlaczego stara się o miejsce dla osoby niepełnosprawnej za rokiem? Czy będzie tam mamy prowadzać? To jest pierwsze pytanie. Ponieważ z mojej pragmatyki brutalnej odpowiedzi życiowej wynika, że jeżeli opiekuje się osobą, która ma problemy z poruszaniem się, to podjeżdżam samochodem po nim pod klatkę. Pan natomiast chciał to miejsce za blokiem. Ja nie wnikałem w to. Natomiast powiem jeszcze jedną bardzo istotną rzecz. Miejsce dla osoby niepełnosprawnej nie może być oznaczone pod konkretny samochód. Nie może być oznaczone konkretną tablicą rejestracyjną. I drodzy Państwo, 3 metry od tego miejsca, które pan wskazywał, jest miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Jest tam takie miejsce. Tylko... Nie jest na wyłączność. Nie jest na wyłączność. Każdy może na nim zaparkować. Czyli ten pan, jest tam jeszcze jedna osoba niepełnosprawna. Być może jest ich więcej, tylko jeszcze nie zaparkowały. Ale każdy, kto ma uprawnienie do tego, żeby zaparkować na takim miejscu dla osoby niepełnosprawnej, przyjeżdżając za mną, ma prawo do tego, żeby na nim zaparkować. Czyli ten pan również ma prawo do tego, żeby zaparkować na tym miejscu dla niepełnosprawnych, dla niepełnosprawnego, jak będzie pierwszy, oczywiście, jeśli jest zajęte.
Dziękuję panu burmistrzowi za wyjaśnienia. Proszę państwa, ja tylko przypominam, że mamy tutaj rozpatrywać sprawę na przewlekłość postępowania i o tym mówimy. Nikt nie kwestionuje, czy panu się należy to miejsce, nie należy w tym czy w innym miejscu. Od tego służby, tu pan burmistrz zajął się tą sprawą, mam nadzieję, że tą sprawę zaparzy. Mówimy o przewlekłości. Jeżeli będzie pan złożył wniosek, to był wniosek, powinien dostać wniosek odpowiedź. I co jest problemem? Ale proszę Państwa, teraz ja, proszę Państwa, w kolejnych wypowiedzi.
związku z tym mówimy o dwóch różnych rzeczach. Jedna jest ta, żeby to miejsce, jeżeli się ono należy, przysługuje, załatwić, albo jeżeli jest taka możliwość, to miejsce przyznać dla osoby niepełnosprawnej. I tu zgadzam się z tymi wszystkimi wyjaśnieniami pana burmistrza, pierwsza osoba i tak dalej. Natomiast mówimy o tym, czy ten stan został odpowiedź. Jeżeli on się skarży i po raz kolejny wnioskuje i później składa skargę do SKO, to znaczy, że on tych odpowiedzi nie otrzymał. Dzisiaj nie dostaliśmy jeszcze żadnego dowodu, który mówiłby o tym, że ta odpowiedź została udzielona. Gdyby ta osoba dostała odpowiedź, na pewno nie było skargi. Gdyby ta osoba, tak jak mówisz, nie złożyła odpowiednich dokumentów, to albo się wzywa pisemnie o złożenie dokumentów, albo się odpowiada, że sprawa nie zostanie rozpatrzona, bo tych dokumentów nie ma. Ja kończę i proszę Państwa, przystępujemy do głosowania nad projektem
uchwały. Ja nie powiedziałem, że takiego pisma nie ma. Ja nie mam tej dokumentacji i nie jest wykluczone, że ten pan odebrał od pana Grzegorza Hały notatkę ze spotkania we mną.
A nie możemy tego sprawdzić teraz? Panie
Panie,
to
nie,
to
nie,
nie, nie, nie,
ja nie mam.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa,
dziękuję. Ja o jakim przesiale czasu mówimy? Bo tutaj się nie mówimy, trzeba, że mówimy w
Niestety złożył wniosek 7 września 2012 roku. Jest napisany wniosek.
Dobrze. Przy mieszkanie uczestniczył w tych procedurach wszystkich.
Proszę Państwa, nie mamy na to żadnego dowodu w tym momencie. Dzisiaj podejmujemy uchwałę na podstawie dokumentów,
które... Pani przewodnicząca, przepraszam, ale co rada zrobiła, żeby te dokumenty mieć?
Panie burmistrzu, pan tutaj występuje jako osoba, na którą jest złożona skarga. I ja przyniosłam te wszystkie dokumenty, które potwierdziły, że zapewniłam wszelkich formalności w tej sprawie. Proszę Państwa, Państwo podejmujecie decyzję. Każdy tę decyzję podejmuje we własnym sumieniu i wiedzą, którą posiada, podejmują uchwałę. Proszę Państwa, uchwała w sprawie rozpatrzenia wskazanej na przerwę postępowania i wraz odpowiedzi na wniosek o utworzenie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej na ulicy Kizima. Zofia Badańska. Krystian Obrowski. Ewa Kączek. Marcin Badecki. Irena Ruzowanski. Jan Tomkiewicz, Sylwester Kanowski, Mirosław Kędzierski, Maria Kita, Teresa Kostrzyn-Obecny, Kamil Kowalicz, Teresa Kostrzyn-Obecny, Andrzej Mentel, Jolanta Roszkodzon, Boris Kostrzyn-Obecny, Teresa proszę Państwa, przerwaliśmy porządek obrad. Zamykam sesję rady i przerwę. Dziękuję bardzo.